Bezpieczeństwo i dalszy rozwój Polski to temat rozmów. W naszym studiu goście, wicemarszałek Sejmu, pan Joachim Brudziński. Witam
serdecznie. Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Błaszczak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
I jest ojciec dyrektor, witamy serdecznie.
Jako gość.
Jako gość, ale serdecznie. I gospodarz.
To proszę ojca, to, no, kłaniam. Szczęść Boże państwu, wszystkiego dobrego na cały nowy rok. No i tutaj panom życzymy, żeby to wszystko jakoś poszło. Ja tylko takie pytanie mam. Panowie, jak żeście się czuli wtedy 16 i następne dni? Wczoraj ten film pokazał. To było bardzo groźne jednak. To było bardzo groźne i co będzie? Czy myślę, że... Przepraszam za takie pytanie, ale odnoszę wrażenie, czy zgodzicie się państwo, że... To nie tylko siły wewnątrz rozsadzające, ale gdzieś komuś z zewnątrz chyba też zależy. Pytam się na przykład, skąd oni mieli pieniądze? Skąd oni mają pieniądze na takie różne działania? Bo to jest ważne, prawda? Tak jak pytam na media mówią mi media takie prawicowe, a takie. To pytam się, zaraz. Tak pytam się, kto za tym stoi, tak nazwisko jedno, drugie, co, jakie owoce przynosił, tworzył, co było dotąd i tak dalej. Pytam się, patrzę, czy to nie jakiś resortowy, czy resortowe dziecko może, a może jakieś skryte i tak dalej. Tak samo i skąd ma pieniądze na to, prawda? Taka telewizja, taka czy coś, prawda? I tak patrzę, mówię, o, to coś ciekawe. Trzeba tak samo tutaj mówię. No, ciekawe. Przecież to nawet jak wtedy zobaczyłem, scena była gotowa. Kto za to zapłacił?
Nagłośnienie było
przygotowane. Nie było wszystko. Kto za to zapłacił? Przepraszam, ale to takie... No, te wszystkie rzeczy... Kto za tym stoi? Kto... Jak to... No, a przede wszystkim... Jakie to było? To było naprawdę nie tyle nieprzyjemne, co groźne.
No, było groźnie. To nie było groźne.
Wczoraj w tym filmie, jak się widziało, prawda? To wołanie za panem premierem Kaczyńskim, za marszałkiem, to jakieś takie, ale to były zachowania również parlamentarzystów.
Tak, no przede wszystkim parlamentarzystów. Takie... No, zaczęło się to wszystko wewnątrz.
A czy widzieliście wcześniej, że coś jest przygotowane, czy?
Czy mogliśmy się spodziewać, że będą próby...
Nie chcecie wszystkiego powiedzieć.
Że będą próby... Nie, to nie to, że ojcze, że nie chcemy.
Bo mi się wydaje, że to było... No chyba dochodziły informacje, że coś się przygotowuje.
Dochodziły do nas informacje, że będą próby, no, mówiąc prosto, obalenia rządu poprzez nieuchwalenie budżetu. Ale nawet w najczarniejszych scenariuszach, wiedząc, że możemy spodziewać się różnego rodzaju burt i awantur na zewnątrz parlamentu, to tu jak gdyby byłem spokojny, bo wiedziałem i miałem rację, się okazało, że służby podległe panu ministrowi Błaszczakowi sobie poradzą, bo państwo polskie funkcjonuje i dał tego dowody pan minister Błaszczak, szczególnie przy takich uroczystościach jak Światowe Dni Młodzieży, ale również szczyt NATO, czy po raz drugi spokojnie przeszedł dzień 11 listopada, gdzie nie było żadnych burt i awantur, pomimo bardzo konfrontacyjnych i takich, no, ostentacyjnych wręcz przy współudziale Hanny Gronkiewicz-Waltz akcjach mających na celu wywołanie takich awantur, ale tak jak powiedziałem, służby podległe panu ministrowi Błaszczakowi sobie z tym w sposób profesjonalny i perfekcyjny poradziły i poradzą. Natomiast nawet w najczarniejszych scenariuszach nie zakładaliśmy, że może dojść do takiej sytuacji, jaką państwo mogliście zobaczyć chociażby wczoraj podczas tego prezentacji tego reportażu, filmu.
Warto by ten film powtórzyć, bo
myślę, że telewizja publiczna będzie go powtarzała, bo co było tutaj jak gdyby istotą rzeczy? Po raz pierwszy, pomimo tych prób, o których mówiliśmy tu z panem ministrem Błaszczakiem na antenie telewizji Trwam, w tej pierwszej części rozmów niedokończonych, pomimo takich usilnych prób dzisiaj banalizacji tego zdarzenia. Bo proszę zwrócić, drogi ojcze, jak te media, jak sami uczestnicy tych awantur, tego rokoszu próbują dzisiaj to opisywać jako taką banalizację. Och, walka o wolne media w Sejmie.
Nie wiem, czy panowie, ja wczoraj... wszedłem na ten film, bo mi ojcowie powiedzieli, że jest taki film właśnie, tam ktoś, już on trwał, ale zaraz mi się to skojarzyło. Analogiczna sprawa jak z tym zachowaniem pod pałacem prezydenckim przy krzyżu.
Oczywiście.
Tak. Takie same zachowania.
To rzeczywiście olbrzymia agresja tak. ze strony tych ludzi, posłów na Sejm Rzeczypospolitej.
I rozmuchiwane przez media, TVN.
I rozmuchiwane, tak. Tam nam są...
TVN, takie jakieś...
Tak, obrazy.
Ale to cały czas nawoływanie. Tam było jeszcze do tego, wtedy 16, to jeszcze TVN cały czas mówił, ach, będzie tego dzisiaj, to będzie... Nie mówili przyjdźcie, ale w życiu tak. się będzie i tak...
Nawoływali. Ja bym tak ojcze sięgnął jeszcze tak. do analogii starszej. Tak. Otóż 4 czerwca 1992 roku mieliśmy do czynienia z nocną zmianą.
Nocna zmiana, tak.
I wtedy tak. ona była udana, ten zamach był udany, dlatego że nie było większości w Sejmie. Teraz jest większość. Prawo i Sprawiedliwość ma większość. I dzięki determinacji... tu szczególnie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. My nie ulegliśmy tej presji. Budżet został uchwalony. Im zależało na tym, żeby nie uchwalić budżetu, żeby pokazać chaos. Zaraz by włączyli tą swoją opowieść, że oto źle się dzieje, bo budżetu nie ma na rok 2017. No i by destabilizowali sytuację, tak jak oni sami mówią, poprzez ulice i poprzez zagranicę. To tak. było właśnie działanie na zdestabilizowanie, na obalenie rządu poprzez ulice. Im to nie wyszło. Potem próbowali jeszcze, ta okupacja Sejmu, zwoływali, przecież demonstracje zwoływali na przykład w Sylwestra, 31 grudnia, okazało się, że mało ludzi przyszło, również w niedzielę 19 grudnia i Wigilię, tak, a już zupełną porażką była demonstracja z 11 stycznia, gdzie no, maksymalnie 250 osób przyszło, a więc widać, że nie mają poparcia społecznego, no to teraz przymierzają się do zagranicy. Próbują uruchomić Donalda Tuska, Unię Europejską, żeby... To jest działanie na szkodę Polski.
Lewactwo europejskie.
Ale ojciec spytał...
Ale ja się boję jeszcze jedno, panowie, że wam, że oni, czyli ta strona, która chce status quo, to znaczy to, co było.
Status quo ante.
Tak, tak. To, co było, żeby przywrócić, wtedy będzie normalnie, ta strona, no to i gdyby przywrócili, to będzie jeszcze o wiele gorzej niż było. No,
oczywiście.
Kiedyś. Teraz bym rozprawiali absolutnie z naszą kulturą. To będzie antycywilizacyjne. Przepraszam, tak na pewno przeciwko cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej, na pewno. Bo to tak szło zresztą. To
musiałbym... Słuchajcie, słusznie to jakby zrobił tą paralelę i jakby przywołał to, co miało miejsce na krakowskim przedmieściu,
tak,
kiedy no, profanowano
krzyż. No nie tylko krzyż, ale cały czas to nie było jeden raz, a jeden raz to było jeszcze...
Czyli tak. Po raz pierwszy przekroczono w Polsce właśnie granicę, która nie była przekraczana właśnie pod krzyżem przy współudziale ówczesnego prezydenta, bo to on wtedy rozpętał tę awanturę. Tak. Następnie pamiętamy przy okazji marszu protestów w związku z tą tak zwaną czarnymi protestami zaczęto profanować również mszę świętą. W sposób zorganizowany wiadomo było, że było to przygotowane, kiedy te świętej Anny zaczęto awanturować się przy tym. Następne przekroczenie pewnego rodzaju tabu, no to jest to, co miało miejsce 16 grudnia, bo tak jak już powiedziałem, sporadycznie zdarzały się blokowania mównicy w polskim parlamencie po 89 roku, ale po raz pierwszy dokonano wręcz fizycznej agresji na stół prezydialny. Uniemożliwiono marszałkowi polskiego
Sejmu. Panią premier.
Tak, no na panią premier to opuszczanie.
Wtedy w tych
Ale to w Krakowie, no to jest coś niebywałego.
Barbarzyństwo już najwyższego
w Krakowie, lotu,
kiedy
tak.
nie umożliwiano umożliwić prywatnej wizyty, odwiedzić na wsi. Czyli narusza się to, co ojciec mówi, celnie i słusznie. Narusza się, przekracza się granice, narusza się tabu, wydawałoby się nieprzekraczalne. No, kto o zdrowych zmysłach jest w stanie uwierzyć, że cały ten cyrk, z jakim mieliśmy do czynienia od 16 grudnia, miał związek z rzekomo zagrożoną wolnością mediów.
Ja jeszcze słyszałem jedno, że byli tam ludzie opłacani też.
A pewno.
No, tak, byli też opłacani i oni byli takim, powiedziałbym, no podpalającymi, tą, jeszcze bardziej rozgrzewającymi tą sytuację. Podobnie jest, proszę zobaczyć, jak byli opłacani ludzie wtedy tam Dolina Rozpudy, gdzieś tam, prawda, na dachu ministra Szyszko siedzieli. To opłacani ludzie.
Jak mówi poeta...
Ile to kosztuje, prawda?
I odpowiadając wprost na pytanie ojca, dyrektora, inni szatani byli tam czynni. Przecież to jest oczywistym, że nie było powodem tej całej awantury wykluczenie posła, który już dawno powinien być wykluczony, tylko dzięki cierpliwości Marka Kucińskiego. Mam na myśli tutaj posła Szczerby i tak dalej.
On chodził po kościołach w Warszawie i
szukał poparcia.
A później...
Ale czy ktoś o zdrowych zmysłach jest w stanie sobie wyobrazić, że zaaresztowany teraz w więzieniu Plichta, odpowiadający za aferę Amber Gold, on był mózgiem tej afery. No i już oczywiście ktoś tam go wystawił jako pionka, a ktoś za tym... Czy ktoś jest w stanie wyobrazić sobie, że to ten pan Kijowski, który jak się okazuje z pieniędzy zbieranych na tych marszach kodu kupił sobie jakieś gadżety elektroniczne,
To są grosze.
Tak, ale o co? Ale to są ludzie wystawieni punktowo postawieni, którzy mają jakby markować, że są twarzą tego protestu, a inni za ich plecami
To są jakieś ośrodki muszą
być. Ale to prosta odpowiedź. No ci, których interesy zostają naruszone. Status quo ante został naruszony.
No i jeszcze tych zysków, to ojciec zwrócił uwagę na zagrożenie cywilizacyjne, na zagrożenie naszej cywilizacji łacińskiej, kultury łacińskiej. No nie ulega wątpliwości, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że nie będzie realizował zobowiązań, które zaciągnęła wobec Polski koalicja PO-PSL na sprowadzenie do Polski tysięcy...
Bez ograniczeń.
Tak, tysięcy emigrantów.
Premier, jak była premierem...
Ewa Kopacz i jej rzecznik, poseł Tomczyk.
Bez ograniczeń.
I to jest realne zagrożenie, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości nie będzie tych zobowiązań wypełniał.
Nie tylko to jest, a problem gender.
No też,
obowiązujące
też.
Lewactwo, to jest ta...
Też, to oczywiście to
różowy
niszczy.
Marksizm, powiedzielibyśmy.
To niszczy tą cywilizację, naszą cywilizację. Tak, no. Łacińską, zachodnią cywilizację. A sprowadzenie tysięcy emigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, to jest realne zagrożenie terrorystyczne. Z tym problemem zmagają się Niemcy, Francuzi.
Tak, ale myślę, że panowie... Tu należy się spodziewać, że ci, którzy chcą, żeby powróciło to, co było, a nawet było jeszcze bardziej radykalne, tu myślę, że są do wszystkiego zdolni, o tak bym powiedział.
Tak, no oni walczą rzeczywiście o swoje wpływy, dochody, które czerpali, ale także oni przywykli do tego, że są ponad prawem.
Tak, jeszcze jedno, panie ministrze.
Panie ministrze, za swoje czyny.
Właśnie to pana dziedzina, dawni kaci, bo to tak trzeba powiedzieć, ci esbecy, mieli naprawdę wielotysięczne emerytury.
Tak.
No to były... Wielotysięczne emerytury, a równocześnie ofiary nędzne grosze.
To były przywileje.
I pan to jakoś usiłuje zmienić. Jakie larum, prawda? Jak ja mogę za 2000 wyżyć, prawda? A ludzie tu na kolędzie chodzą ojcowie i mówią, na 900 zł, nawet 600 zł ktoś ma. I on musi wyżyć.
Od 1 stycznia, to też jest decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości, najniższa emerytura nie może być niższa niż 1000 zł.
A renta?
Renta też. I w związku z tym to jest zapisane w budżecie. Oni nie chcieli przyjąć tego budżetu. Ludziom zabrać te pieniądze, te 500 zł.
Co oni robili? Przecież oni mieli pieniądze. No to co oni z tym robili?
Ja użyłem takiego porównania w tej części właśnie pierwszej na antenie telewizji. Trwałem, że dotychczas to budżet państwa przypominał taki durszlak albo takie dziurawe wiadro, z którego te pieniądze wypływały takimi szerokimi strumieniami i zasilało tych, którzy budowali swoje fortuny. Nie dzięki temu, że byli kreatywni, mądrzy, pracowici, tylko że albo mieli dostęp do ucha polityków, albo potrafili z tych pieniędzy budżetowych właśnie te fortuny budować. Kiedy zaczęliśmy te dziury w tym naczyniu, z którego te pieniądze publiczne wyciekają, zatykać, kiedy okazało się, że nagle, pomimo tego, co tam opowiadali, że budżet państwa się nie rozsypał, że jest wzrost gospodarczy, że są pieniądze zabezpieczone na...
A to dopiero jest początek.
To jest początek. No więc co będzie, jak się uda nam pozatykać do końca, bo przecież cały czas one wyciekają. To wtedy może się okazać, że rzeczywiście, gdyby przywrócimy państwo obywatelom i tych, do których powinno należeć. Czyli odwrócimy to państwo przodem do obywateli.
A 16 grudnia
idzie
właśnie...
Idzie walka o olbrzymie środki, olbrzymie pieniądze, które wyciekały nie tylko tu w kraju, ale przede wszystkim za granicę.
A tu już była sprawa, proszę powiedzieć, wojsko. My nie mamy wojska.
No wojsko jest...
Rozpojeni jesteśmy zupełnie, prawda? Dopiero pan minister Macierewicz mówi, stąd ta nienawiść do ministra Macierewicza.
Na pewno, ale jeszcze z tymi nienależnymi przywilejami esbeków. Otóż to było tak, że były protesty pod Sejmem, tak jak ojciec powiedział, oni się żalili, że za 2000 zł nie będą w stanie przeżyć. Oni za PRL-u mieli przywileje, to i mieszkanie, i samochód, tak, i wysoka pensja. Za III Rzeczypospolitej także. I właśnie 16 grudnia była przyjmowana ustawa odbierająca te nienależne przywileje. Opozycja zablokowała, próbowała nie dopuścić do tego, żeby ta
czyli
ustawa
tak
została 2000. Przyjęta.
Nie chcę nic mówić, ale oni tyle nazbierali tych pieniędzy tym biednym ludziom oddać.
My dajemy 40 miliardów złotych, proszę ojca, w budżecie na 2017 rok jest przeznaczone do ludzi. To jest tak, że owoce wzrostu gospodarczego w Polsce muszą być sprawiedliwie dzielone. I stąd,
to
te zmiany.
To jest niesprawiedliwie, jak jeżeli ktoś ma 600 zł czy 900, a tamten 2000 za to, że bił ludzi?
Nie, jeżeli bił ludzi, to w ogóle powinien być, powinien odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości.
Że
ale pułkownik Mazguła mówi, że to było wszystko w warunkach takich bardzo kulturalnych. I tacy ludzie...
Kwestia, kto nazywa kulturą.
Tak, ale co jest bardzo charakterystyczne, że u boku takich ludzi stają dzisiaj politycy opozycji i uwiarygadniają.
Właśnie i też się pytam, czy oni się tak zmienili?
Bo oni tacy byli zawsze.
Te przemiany, prawda, ta solidarność i tak dalej, to powstanie w roku 80, prawda? Jakiś taki polski. I teraz się dowiaduję, te rozczarowania, kto jest po jakiej stronie.
No bo powstał taki twór, umownie określany mianem III Rzeczpospolitej, gdzie te środowiska wzajemnie się przeniknęły, gdzie nastąpiło, jak to się mówi takim potocznym językiem, zblatowanie części elit obozu opozycji Solidarności z dawnymi prześladowcami.
Ale wie, co widzę nadzieję, młodzież. No młodzież jest, coraz częściej dobrze myśli.
To jest klasy mundurowe, o których tutaj często wspominamy. Tak. Młodzi ludzie właśnie chcą wiązać swoją przyszłość na przykład z Wojskiem Polskim. Stąd obrona terytorialna.
I oni kochają ojczyznę.
Kochają
bardzo
ojczyznę.
I nie wstydzą się o tym mówić. Nie wstydzą się przyznawać do...
Jak byli poniewierani ci kibice, kibole, prawda? To byli kibole, muherowerety, wszyscy. I my... Światli,
Europejczycy.
I widzieliśmy na tym filmie chociażby Pucz, jak ci niby światli się zachowują. Tak. Brak kultury osobistej, pogarda wobec innych. No, to było żenujące.
Ale ten film, jak wczoraj...
Jak oni się zachowywali.
On bardzo jasno pokazuje, że tu chodziło o zamach stanu. Pucz.
O obalenie tego rządu, o uniemożliwienie przyjęcia budżetu. I jeszcze raz wrócę do tego, o czym często wspomina właśnie pan premier Jarosław Kaczyński. Dzisiaj jest taka próba zbanalizowania tego, co się wydarzyło po 16 grudnia. I największą jakby nadzieję upatruję w tym, że ludzie nie dali się zmanipulować, że przegrali ten element, na który tak bardzo liczyli, na ulicy. Te wszystkie kompromitacje wspomnianego Kijowskiego z tymi drobnymi takimi szabrownictwem pieniędzy, które zbierali. No to ojciec się słusznie uśmiecha, ale teraz jak my słyszymy, proszę to zostawić z tymi wszystkimi hasłami.
Gdyby nie tragiczne, to bym powiedział niepoważne.
Ale proszę to zostawić z tym wszystkim, na jakich wysokich diapazonach oni te swoje manifestacje prowadzili. W obronie demokracji, profesora Rzeplińskiego, Trybunału Konstytucyjnego.
Rzeplińskiego, który 150 tysięcy wziął ekwiwalentu za niewykorzystane.
A jak przyszło co do czego, to okazało się, że twarzą
więcej jeszcze coś było, na jakimś portalu czytałem.
Jeszcze odprawę.
320 tysięcy.
A, bo to jeszcze odprawę. Tak, lekką ręką. Tak. Bojownik o demokrację.
No tak. To nic, czyli aleluja i do przodu.
Jak to się często powtarza, aleluja i do przodu. I prawda jest też taka,
ani w lewo, ani w prawo, do przodu.
Że powtarzamy to często. Dzięki Państwa głosom, tutaj zwracam się do radiosłuchaczy, wygraliśmy te wybory, mamy większość.
To znaczy też, no bo to trzeba było dużo głosów.
Też. I możecie być jednak...
Ale mogłaby rodzina Radia Maria inaczej zagłosować. Także panowie, rządźcie dobrze, żeby nie rozczarowali się ludzie.
Do tego
zmierzam. No i jak będziecie mieli szkodników między sobą, to od razu ich... przesadzać gdzie indziej. To znaczy nie na stanowiska, tylko może...
Do tego właśnie zmierzam, że jedynie...
Żeby szkodników, bo tam macie też szkodników.
A, żeby jednego.
Macie pełno szkodników. W tych ministerstwach, ile tam oczywiście szkodników jest. Przecież to wszystko...
Ale na szczęście mamy ojca, który nas tutaj też pilnuje i czasami pilnuje. Do porządku przywołuje nam.
Nie tutaj tego, żeby mnie słuchali w 1/10, to byłoby lepiej. Żartuję sobie. Ale a propos, kiedyś lecę z samolotem i w São Paulo wsiadam do samolotu. Ktoś mówi, niech będzie pochwalony Jezus, niech będzie. Okazuje się, ileś Polaków. A jedna pani mówi, później we Frankfurcie wysiadła. I mówię, ja ojca obserwowałam w São Paulo i później mówię, a ja, gdzie pani pracuje? W kancelarii premiera. Jak to? Już 24 lata. Wy to pani 24 lata już Polską rządzi? No, tak mi się wydaje, to oczywiście tak trochę na żarty, ale to są umocowania wieloletnie tamci. I oni, jeżeli ktoś ma inne poglądy i tam pracuje, a wy nie możecie zwolnić tych ludzi, czy wymienić, bo skąd to? Trzeba kadry mieć dużo. Jeżeli byli nieuczciwi, no to sypią.
Ja powiem tak, być może tutaj spotkam się z taką akceptacją pełną, ale mnie osobiście specjalnie by nie przeszkadzali, czy nie przeszkadzają ludzie, którzy pracują w różnego rodzaju urzędach, a nie podzielają moich poglądów politycznych pod jednym warunkiem. Oczywiście, pod jednym warunkiem, że będą uznawali zasadę, że skoro większość demokratyczna zdecydowała, to jest to rząd legalny i jedynym sposobem na to, żeby nas wymienić, to jest przy urnach wyborczych, a nie poprzez tego typu akcje, jak te, które miały miejsce 16 grudnia, bo wzywanie do obywatelskiego nieposłuszeństwa, wzywanie do nieposłuszeństwa policję, wojsko, a przecież do tego opozycja się posuwała, to już jest rok.
Posuwali się do przemocy.
No, a cóż, abstrahując od tego, że posuwali się do przemocy, ewidentnie łamiąc prawo.
Obrażali niesamowicie, oni majestat Rzeczpospolitej.
Oni przyznali, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale postanowili zrobić wszystko, żebyśmy nie mogli rządzić, żebyśmy nie mogli tych zmian wprowadzić. No i tak krok po kroku próbowali zablokować te zmiany.
To mnie ten 16 powiedział ostrożnie, uważajcie, bądźmy czujni, czuwajmy.
Oczywiście,
tak, na pewno.
Bo tu jeszcze jest dużo pracy, to jest praca nie na jedną kadencję, czy na rok, czy na dwa. To trzeba cały czas iść w pokolenia później.
Chociażby odbudowanie wojska, pozycji Polski na arenie międzynarodowej. To jest praca.
Uformowanie nowych ludzi i dlatego tutaj po raz kolejny okazja, żeby ojcu podziękować przede wszystkim za uczelnię, za Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej. Ale dlaczego?
Chciał więcej.
Ale dlatego, że już widać efekty.
Muszą zrozumieć ludzie.
Już widać efekty. Już absolwenci tej uczelni.
A bywają gdzieś tam u państwa, pracują jacyś? Czy oni są dobrze, czy jak?
Ale to ja mogę...
pewno wypada bardzo powiedzieć dobrze. Tylko, że dobrze.
Nie, wypada mówić prawdę. Więc zgodnie z prawdą powiem, są bardzo dobrzy. Są bardzo dobrzy i pracują w klubie parlamentarnym.
A my mamy zastrzeżenia.
Pracują, jeszcze. To dobrze, bo ojciec zawsze wysoko poprzeczkę stawia. Ale ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z wszystkimi moimi współpracownikami, czy to w centrali partii, dzisiaj można powiedzieć tak, że ta rządowa sawa spowodowała swoistego rodzaju pustostan i tornado również w centrali partii. Dlaczego? Dlatego, że każdy z ministrów, jak obejmował urząd, to pukał na Nowogrodzką i mówi, dajcie ludzi, bo są dobrze przygotowani merytorycznie.
Nie ma ludzi, za mało ludzi.
I właśnie o to,
albo inaczej, pełno ludzi, szukamy człowieka.
Tak. I o to chodzi. Dobrze sformatowany, dobrze wykształcony.
Błogosławiony Kłopotowski, ksiądz tak mówił, miał rację, nie? To widać.
Tak. I to jest właśnie to. I największą nadzieją i czymś, co nas jakby utwierdza.
Przyszłość,
młodzież. To jest młodzież. To są ludzie wykształceni, dobrze uformowanym również sumieniem.
Bardzo dużo
kochający ojczyznę.
Myślących, tak.
I dlatego damy radę. Damy radę.
Pan Bóg pomoże.
Wierzę w to.
Kto z Bogiem, któż przeciwko niemu, prawda? to życzę tylko dużo siły i nie zniechęcania się.
Bóg zapłać.
Bóg człowiekowi przychodzi zniechęcenie, to trzeba zapytać się, a może się niewyspany jestem, już za bardzo wyczerpany organizm, to trzeba się wyspać. Absolutnie. A może trzeba się pomodlić więcej, żeby mieć siły duchowe, a może coś brakuje, jakichś składników w organizmie, to jakie to odżywianie.
Ale to
nie możecie tylko...
Modlitewne wsparcie odczuwamy na każdym kroku. Zresztą...
A jeżeli można, to żony też pozdrawiam serdecznie.
A tak, to był zapraszam.
Rodziny, bo oni...
Pewno nas słuchają także.
Także, bo żony, one ponoszą też konsekwencje tej służby. Prawda?
Z całą pewnością.
Całe rodziny. A to wszystko zaczyna się też w rodzinie. Tak, jak dobra rodzina, to i dobrzy ludzie później. Szczęść Boże. Teraz ja już się nie odezwę, tylko słucham. Tak? Ale piękna sprawa, no. Piękna sprawa. Dobrze. I dalej. Życzę Bożego błogosławieństwa.
Pięknie to będzie, drogi ojcze, wtedy, jak nam rzeczywiście się uda zrealizować to, co Polakom żeśmy obiecali, bo też to, co naszych konkurentów i opozycję doprowadza do tej wręcz histerii, to jest też to, że oni rzeczywiście zorientowali się, że my mamy zamiar i głęboką determinację i wolę do tego, żeby nasze zobowiązania, które zaciągnęliśmy wobec Polaków, zrealizować.
Ale właśnie w związku z tym, to tak patrzę, kogo najbardziej atakują ci lewacy wszyscy, to w mediach tych lewacy.
Na pierwszym miejscu jest premier Jarosław
Kaczyński. Minister ten...
Obrony Narodowej, minister Macierewicz.
Obecny tutaj minister Mariusz Błaszczak, bo też...
Nie zauważyłem, żeby go dużo...
Bo się go boją, ale
tak dużo. Atakowali. Nie. Ale minister Szyszko też. Minister. Za te wszystkie rzeczy. Boże.
Ojcze, tak naprawdę to chyba nie ma ministra i czy polityka. Wystarczy, że jest pod znaku czy z partii Prawo i Sprawiedliwość i będzie atakowany.
Ja patrzę, jak minister Szyszko, ja podziwiam. Za Paryż chociażby... CO2 podpisali, ten Tusk podpisywał i ta premier Kopacz, nie? To byłoby straszne pieniądze, byśmy płacili. To jakoś się odwróciło, nie? I inne rzeczy, a to już nic.
No, ale w wielu innych obszarach nagle okazało się, że można. Przez ostatnie lata słyszeliśmy, że nic nie można. Tak jak słyszeliśmy, że trzeba likwidować przemysł okrętowy.
Ale zobaczcie też, jak atakują księży poszczególnych. Jak ksiądz arcybiskup ten Marek Jędraszewski ma iść do Krakowa i tu już zaraz jacyś lewicowi dziennikarze.
Nagle najwięcej do powiedzenia ma w tej sprawie Gazeta Wyborcza, TOG FM, Newsweek.
Tygodnik Powszechny
i ich publicyści. Ludzie, którzy przez wszystkie lata, ostatnie lata Kościół głównie atakowali, nagle stają w roli tutaj obrońców Kościoła Krakowskiego, który rzekomo zostanie tutaj, prawda, tak pokrzywdzony. Tak, oni są zatroskani, oni wiedzą lepiej od papieża, od biskupów i od samego Kościoła, kto będzie dobrym duszpasterzem.
Właśnie ludzi wierzących próbują uświadamiać ludzie niewierzący. No to jest tak. To jest taki paradoks.
Oni chcą formułować i formować ruchy kadrowe w polskim kościele.
Niech Pan jest błogosławi.
Bóg zapłać. Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, a jak to jest z tym wypowiadaniem posłuszeństwa? Bo też przy tej okazji tych protestów i w Sejmie, tego okupowania Sejmu i tego, co działo się przed Sejmem, padały różne głosy, chociażby były prezydent nawoływał do antyrządowych protestów. Tak? W podobnym tonie wypowiadała się z 2 lata wcześniej Ewa Kopacz, kiedy Solidarność dopominała się, prawda, też pod Sejmem. Tak? Nie wiem, czy można czynić zarzut, że dopominali się, no bo wiele zebrali podpisów i nikt tego nie wziął pod uwagę, jeżeli chodzi o emerytury. To poważna sprawa. Wagi nie 5-10 ludzi. No i pani Ewa Kopacz, przedtem premier, wraz z obrońcami demokracji, namawia do wypowiedzenia posłuszeństwa władzy wybranej w demokratycznych wyborach. Tam chyba nawet mówiło, żeby służby mundurowe też nie były, czy wypowiedziały swoje posłuszeństwo rządzącym.
Drogi ojcze, to jest tak, że to, że opozycja krytykuje rządzących i wzywa, czy też próbuje mobilizować swoich zwolenników do różnego rodzaju manifestacji, nie jest czymś w demokracji specjalnie bulwersującym. No, my, będąc w opozycji, też krytykowaliśmy rządy Platformy Obywatelskiej, też organizowaliśmy marsze, protesty, tylko nigdy nie posuwaliśmy się do jednego, do łamania prawa. I nigdy z ust byłego premiera czy osób zajmujących wysokie stanowiska w państwie nie padały słowa jakby wyrażające satysfakcję czy radość z tego, że jakiś polityk, a w tym wypadku pani profesor Krystyna Pawłowicz została bez mała poturbowana przez tych, no, można powiedzieć, awanturników, którzy ubliżali jej pod Sejmem, kiedy opuszczała Sejm po dniu pracy. Jeżeli w ustach byłego prezydenta pojawiły się słowa satysfakcji i radości, że widział czmychającą pod eskortą Policji Obywatelskiej panią poseł i niech już tak zostanie, no to pojawia się pytanie o to, czy były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest człowiekiem, no, który zdaje sobie sprawę z wagi takich słów. Bo no, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek, jakikolwiek mężczyzna mógł czerpać satysfakcję z tego, że jakąś kobietę, w tym wypadku jeszcze dodatkowo posła na Sejm, się obraża, rzuca się w jej kierunku butelkami po napojach. Mieliśmy posiedzenie klubu ostatnio i pani profesor Józefina Hrynkiewicz, uznany naukowiec, nauczyciel akademicki, kobieta, która wychowała wiele pokoleń studentów specjalizujących się w polityce społecznej. W końcu dzisiaj poseł na Sejm Rzeczpospolitej nie może po bardzo trudnym, intensywnym dniu pracy w polskim Sejmie opuścić i wrócić do domu Sejmu. Mam na myśli tą sytuację 16 grudnia. Opowiadała nam, posłom na klubie, jaka sytuacja ją spotkała. O godzinie 4 nad ranem wsiadła do swojego samochodu, licząc na to, że udaje się opuścić teren Sejmu. I w tym momencie dwóch polityków Platformy Obywatelskiej, prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej, ludzi, którzy pełnili funkcje publiczne, byli ministrami konstytucyjnymi, rzuca się jej na jej samochód, próbuje otworzyć drzwi, wedrzeć się do tego samochodu, wyjąć kluczyki samochodu, żeby nie mogła opuścić Sejmu. Robią to w stosunku do... gdyby to miało miejsce w stosunku do mnie, podejrzewam, nawet do ministra Błaszczaka, to byśmy sobie z tym jako mężczyźni, jako politycy poradzili, ale robią to w stosunku do zmęczonej, no, jestem o tym też przekonany, w jakiejś mierze też przestraszonej pani, kobiety, posła na Sejm. No to pytanie, w jakim miejscu my jesteśmy? A ich kolega partyjny, były prezydent Rzeczpospolitej, staje na mównicy i w rechocie towarzyszących mu osób na tej scenie, w tym również posłanek i posłów Platformy Obywatelskiej, ogłasza, że z satysfakcją widziałem, jak z Sejmu pod eskortą policji czmychała, chyba takiego określenia użył, jedna z prominentych polityków obozu rządowego. Gdzieś jest granica politycznego, no nie chcę powiedzieć, bo to mocne słowo, zbydlęcenia, jest gdzieś granica politycznego szaleństwa. Te granice po 16 grudnia wielokrotnie zostały przekroczone. Już jak gdyby w nawiązaniu też do tego, o czym rozmawialiśmy tutaj z ojcem dyrektorem. Oczywistym dla mnie jest, że za koronelem Ujejskim, można powtórzyć, inni szatani są tam czynni. Ale jeżeli ja widziałem w oczach, w zachowaniu, w postawie polityków Platformy Obywatelskiej, posłów czasami wielu kadencji, no wręcz swoistego rodzaju szaleństwo, no bo kto o zdrowych zmysłach rzuca się na opuszczającą Sejm premier polskiego rządu w towarzystwie innych ministrów, wykrzykuje, nagrywa komórkami, krzyczy, że nie pozwoli opuścić Sejmu, czy później się wydziera, że tchórzliwie czmychają pod osłoną nocy. No, o co tym ludziom chodzi? O co tym ludziom chodzi? Czy to są polscy patrioci? Czy to są ludzie, którym dobro Polski leży na sercu? Bo ja jestem, czasami słyszę, że walki frakcyjne młodych ze starymi w Platformie, walka o przywództwo, kto będzie liderem. Wszystko to jestem w stanie zrozumieć. Jestem też politykiem, jesteśmy politykami. Możemy sobie wyobrazić, że są różnego rodzaju napięcia, no ale jest granica, której się nie przekracza. Tą granicą jest przede wszystkim wizerunek i majestat Rzeczpospolitej, polskiego Sejmu. A co uczyniono z wizerunkiem polskiego Sejmu po 16 grudnia? te wigilie w kuluarach sejmowych, przy cmentarnych zniczach, przy tradycyjnym pasztecie wigilijnym, te wierszyki, te śpiewy śpiewane z mównicy sejmowej, to całe wariactwo, ośmieszanie. Jedyny plus tego całego nieszczęścia to taki, że Polacy mogli na własne oczy zobaczyć tę całą autokompromitację, jak mówią młodzi ludzie, samozaoranie opozycji.
Dziękuję, panie ministrze.
To rzeczywiście był obraz, prawdziwe oblicze tych, którzy przez 8 lat Polską rządzili, a teraz nazywają siebie totalną opozycją. Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć, co myślą o Polsce i Polakach i usłyszeć na taśmach prawdę. Wtedy mówili z pogardą o tym, co się w naszym kraju dzieje. Mówili, tam padają słowa świadczące o przyzwoleniu na nadużycia, bo kiedy szef CBA Wojtunik rozmawia z wicepremier Bieńkowską i oni wiedzą, że dochodzi do nadużyć. Mówią o nadużyciach, ale nie rozpoczynają żadnych działań, żeby się temu przeciwstawić. To świadczy, że tak wyglądało państwo polskie, tak wyglądała władza. Ona była przeżarta nadużyciami, ona była skompromitowana. Ona była zainteresowana wyłącznie sobą. Budżet państwa. Twierdzono, że budżet nie uniesie na przykład emerytur, na które Polki mogą przychodzić w wieku 60 lat, a Polacy w wieku 65 lat. Dlatego podwyższano wiek emerytalny, tak jak ojciec powiedział, nie konsultując tej operacji ze społeczeństwem, z opinią publiczną. Wniosek o referendum, zmielony, demonstracja Solidarności potraktowana właśnie w taki bestialski sposób. Nie wpuszczono przewodniczącego Związku Zawodowego Piotra Dudy do Sejmu. Wówczesny premier Donald Tusk mówił bardzo nieparlamentarnie na temat przewodniczącego Solidarności. A więc oni Polską rządzili w poczuciu bezkarności. Oni Polską rządzili w poczuciu tego, że za nic nie odpowiadają. I teraz podczas okupacji Sejmu znowu udowodnili, że oni uważają, że oni mogą wszystko zrobić i żadne konsekwencje wobec nich nie będą wyciągane. Tymczasem nie ulega żadnej wątpliwości, że złamali zarówno regulamin Sejmu, a więc prawo wewnętrzne, i że powinni odpowiedzieć finansowo za to, co zrobili, jak i złamali przepisy kodeksu karnego, bo niedopuszczenie marszałka Sejmu do wykonywania jego czynności jest złamaniem artykułu 128 kodeksu karnego, paragraf 3, i to są jednoznacznie określone sankcje karne za takie działania. Wymiar sprawiedliwości powinien się zająć tymi sprawami, dlatego żeby więcej takie wydarzenia się nie powtórzyły, bo to właśnie uderza w polską demokrację, to właśnie uderza w autorytet Sejmu, to właśnie uderza w wolę narodu, bo wola narodu powinna być wyrażona i ona była wyrażona w wolnych wyborach, ale oni nie mogą pogodzić się z wynikiem tych wyborów. Oni pewnie chcieliby, żeby było tak, jak już przerabialiśmy kilkakrotnie za czasów III Rzeczypospolitej. Najbardziej, myślę, że charakterystycznym przykładem był AWS, który wygrał wybory, ale potem w zasadzie miał mały wpływ na rządy, bo rządziła Unia Wolności, rządził ten partner, bo to była przecież koalicja AWS Unii Wolności. Prawo i Sprawiedliwość ma przygotowany program. Ten program został poparty przez naród w wolnych wyborach. I my, rzeczywiście, tak jak mówił marszałek Joachim Brudziński, jesteśmy zdeterminowani, żeby ten program wprowadzić w życie. Widzą to Polacy, stąd w sondażach na przykład mamy takie opinie, że jesteśmy wiarygodni, bo my rzeczywiście wprowadzamy te zmiany, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej, te zmiany, które mamy w naszym programie. Dlaczego je wprowadzamy? Dlatego, że mamy odpowiednią legitymację społeczną i dlatego, że uważamy, że te zmiany są jak najbardziej uzasadnione, no chociażby te 500 zł, wsparcie dla rodzin, które mają dzieci. W wakacje, ostatnie wakacje, bardzo wiele rodzin wysłało swoje dzieci na wypoczynek. Dlaczego? Dlatego, że stać było rodziców, żeby wysłać dzieci na wypoczynek. Mówią o tym badania, że ubóstwo wśród dzieci spadło o ponad 90%. No, to jest niewątpliwie wartość. Nie można godzić się z tym, że w Polsce są dzieci, które żyją w ubóstwie. I dzięki programowi 500 zł plus te rodziny zostały z ubóstwa wyrwane. Teraz w roku 2017 będziemy wprowadzać program Mieszkanie Plus, a więc tak, żeby rodziny miały dach nad głową. Kiedy do tego dodamy bardzo niskie bezrobocie, najniższe od 25 lat, 8,2%, no to mamy warunki do tego, żeby młodzi Polacy zakładali rodziny właśnie w Polsce, żeby nie wyjeżdżali za chlebem za granicę, żeby tu właśnie decydowali się na swoją przyszłość, żeby związali ją z naszą ojczyzną. I to jest olbrzymia wartość. To jest naprawdę olbrzymia wartość.
Panowie, jeden z dziennikarzy w Die Welt pisze, że no można było, bo dlatego Kaczyński ludzie powinni byli zgodzić się na powtórzenie głosowania nad budżetem. I mówi, polaryzacja jest w Polsce i tak już bardzo duża i że nie chodzi już o znalezienie najlepszego rozwiązania dla kraju, tylko o to, kto jest w stanie przeforsować swoją wolę. Właśnie pytanie też, o co chodzi, bo tu gdy myślimy o bezpieczeństwie, o Polakach, o narodzie, o państwie, które... No, pytanie, komu jest podporządkowane, czy my możemy sami rządzić u siebie, czy też nie, czy właśnie chodzi o to, żeby przeforsować własną wolę. Tutaj myślimy o panu Kaczyńskim, bo pan marszałek powiedział, że to też jedna z osób najbardziej atakowana i cały czas ktoś ma coś do niego i tylko Kaczyński i Kaczyński. Czy właśnie, czy ktoś, tu myślę pan prezes Kaczyński, chce przeforsować swoją wolę, czy chodzi właśnie o dobre rozwiązania dla państwa, dla Polaków?
Panie redaktorze, dlatego, że uważamy, że nasz program i nasze założenia i w końcu to, co Polakom obiecaliśmy, jest dobre dla Polski, to dlatego to forsujemy. I to rzeczywiście, gdyby nie żelazna wola i determinacja naszego lidera, to po pierwsze nie przetrwalibyśmy tych 8 lat opozycji, bo byśmy się rozpadli. Gdyby tutaj Jarosław Kaczyński konsekwentnie po przegranych wyborach w 2007 roku nie zapowiedział, że do władzy wrócimy z jednym warunkiem. Pod jednym warunkiem, że będziemy że sobie bardzo ciężką pracą i przygotowaniem do tej władzy zasłużymy na głosy Polaków. I my będąc w opozycji moglibyśmy... Czy ojciec uważa, że nas nie byłoby stać na takie szopki, czy takie hucpy, jakie urządzała opozycja? Tylko komu z nas, czy ministrowi Błaszczakowi przyszłoby do głowy, żeby zachowywać się tak, jak zachowywali się politycy opozycji 16 grudnia? Żeby latać po Sejmie z wyciągniętym telefonem, z szaleństwem w oczach, krzycząc, nagrywać, rzucać się pod nogi Ewie Kopacz, kiedy była premierem, czy mi przyszłoby do głowy, żeby chodzić między ławkami polityków partii rządzącej i przeglądać ich notatki, czy nagrywać, czy wyciągać notatki Tuskowi z biurka i czy blokować mównicę sejmową, czy komuś z nas przyszłoby do głowy, żeby wedrzeć się za stół prezydialny, uniemożliwić prowadzenie obrad marszałek Kidawie-Błońskiej? Nie, myśmy ruszyli w Polskę, spotykaliśmy się z ludźmi, wsłuchiwaliśmy się ich w głosy, zorganizowaliśmy kilka programowych kongresów, rozmawialiśmy z ekspertami, przygotowaliśmy program. Wygraliśmy wybory, a teraz go konsekwentnie i żelazną konsekwencją próbujemy realizować. Ojciec pyta, czy było możliwe powtórzenie głosowania nad budżetem. Otóż odpowiadam, nie było możliwe. Dlatego, że wolą i zgodnie z regulaminem Sejmu, zgodnie z konstytucją, Sejm jest tam, gdzie jest marszałek. Skoro opozycja wtedy dążyła za wszelką cenę, przecież oni wręcz, można powiedzieć, marzyli o tym, żebyśmy użyli siły, żeby na szwale wkroczyła Straż Marszałkowską, żeby światowe agencje prasowe obiegły zdjęcia, jak posłowie opozycji są wynoszeni z Sejmu, czy usuwani siłą przez Straż Marszałkowską. Przecież oni wręcz o tym marzyli. Ojcze, dlaczego oni się tak gremialnie nie pojawili w sali kolumnowej? Bo oni do końca byli przekonani, że jak wyjdą, że z naszej strony to jest manewr taktyczny, że my tutaj markujemy prowadzenie obrad w sali kolumnowej, zależy nam na tym, żeby oni wyszli z sali plenarnej, a wtedy wkroczy Straż Marszałkowska i te drzwi zostaną zamknięte. Przecież im nie chodziło o to, żeby pracować nad budżetem, żeby dyskutować, zgłaszać uwagi do poprawek. Im chodziło o to, aby ten budżet nie został przyjęty. Nie został przyjęty. I pomysł, żeby robić reasumpcję, nowe głosowania, no skończyłoby się to tym, że do dzisiaj mielibyśmy nieuchwalony budżet. A dla nas jest rzeczą absolutnie priorytetową. Też komunikat do inwestorów, komunikat do wewnątrz naszego społeczeństwa, że wszystko w polskiej demokracji funkcjonuje tak, jak należy. Dlaczego? Bo jest większość parlamentarna. A nie może być tak, demokracja nie polega na tym, że większość ulega dyktatowi, żeby nie powiedzieć szaleństwu mniejszości. No jak byśmy wyglądali w oczach naszych obywateli, naszych wyborców, tych, którzy nam zaufali, gdybyśmy nagle zaczęli rejterować przed Platformą Obywatelską czy Nowoczesną i nagle wprowadzać to, co oni mają do zaproponowania. Demokracja polega na tym, że opozycja ma prawo rządzący krytykować, a wymienić rządzących na stanowisku władzy może tylko i wyłącznie przy urnie wyborczej, a nie awanturując się czy blokując pracę polskiego parlamentu. No i tyle. I budżet został przyjęty, kworum było. Wszystkie zarzuty, jakie formułowała opozycja, że nie było kworum, że podstawione osoby głosowały, że nie było możliwości transmitowania tej, że nie publikowaliśmy nagrań, że oni nie mogli uczestniczyć w tym głosowaniu. Wszystkie te zarzuty zostały obalone. No to co usłyszeliśmy? Budżet nielegalny. No to jak nielegalny, to niech nie biorą pensji. Bo skoro jest budżet nielegalny, to dlaczego z nielegalnego budżetu będą pobierali pensje i to za to, że się wałkonili przez ostatnie tygodnie i z polskiego Sejmu uczynili, no można powiedzieć, salę cyrkową.
To rzeczywiście tak wyglądało, że oni byli na tyle jakby włączeni w tą sytuację, że szukali byle jakiego pretekstu, żeby właśnie zablokować uchwalenie budżetu, że znaleźliby 100 innych pretekstów, byleby tylko doprowadzić do kryzysu. I budżet został uchwalony zgodnie z prawem. Było kworum, a więc budżet trafił do Senatu, później Senat przyjął budżet bez poprawek, prezydent Rzeczypospolitej budżet podpisał. Sytuacja jest jasna i klarowna. Też warto podkreślić, że Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji do badania budżetu polskiego, tak jak i budżetu innych państw. Inaczej by było, gdybyśmy byli w strefie euro. No to wtedy rzeczywiście kłopot by był, ale nie jesteśmy i nie będziemy, póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że jest to dla Polski i Polaków niekorzystne. Wejście do strefy euro oznaczałoby, że stracilibyśmy nasze oszczędności, straciliby je ludzie, Polacy. A więc sytuacja zresztą gospodarcza w strefie euro jest zła. W związku z tym nie ma sensu wchodzić do strefy euro, która ma olbrzymie wewnętrzne kłopoty. Jesteśmy krajem niepodległym, jesteśmy krajem, w którym rząd prowadzi suwerenną politykę zmierzającą do tego, żeby umocnić pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Ona była słaba. Rząd koalicji PO-PSL na wszystko się godził w imię własnych interesów osobistych, w imię uzyskania stanowiska przez Donalda Tuska. Jak się okazało, potem bez korzyści dla Polski rząd Prawa i Sprawiedliwości jest zupełnie innym rządem i my konsekwentnie, mimo tych wszystkich działań totalnej opozycji, uderzający w rząd poprzez ulicę i poprzez zagranicę, my konsekwentnie będziemy realizować program Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowni panowie, niedawno rozmawiałem z panem Janem Pietrzakiem. Tak go też pytałem o tą sytuację. Jeżeli mogę, chciałbym może jedno, drugie zdanie, żeby on powiedział, to on wtedy też wspominał o sprawie budżetu, o tym, po co jest ustanawiany budżet.
To właśnie o to chodzi. No trzeba teraz pomagać rządzącym ludziom, którzy podjęli się tego zbożnego dzieła, żeby wyprostować polskie sprawy. Zacznijmy od tych finansowych. Dla kogo są pieniądze z budżetu? Jak decydują Polacy? Po co wybrali tę władzę? Kto to ma brać? Czy to mają brać, prawda, kolejne pokolenia cwaniaków, kombinatorów finansowych, prawda, Ambergoldów, czy hazardzistów, bo była taka afera też i tak dalej? Czy to, proszę państwa, czy mają te pieniądze służyć Polakom? To jest kluczowa sprawa. Więc co my mamy robić, żeby Polska była Polską? Po pierwsze, powierzać władzę mądrym i uczciwym ludziom. W ogóle ja na przykład nie przykładam wagi wielkiej do stempla partyjnego. Istotne jest to, że byli mądrzy i uczciwi ludzie. Bo tego w Polsce przez ostatnie 20 kilka lat brakowało. Więc to jest pierwszy argument i chwalić Boga, mamy taką teraz władzę, ja tak to oceniam. To są kryształowo uczciwi ludzie Polską rządzą. Tego jeszcze nie było. I troszczą się o nasz wspólny stan naszych kieszeni, naszych finansów, na co one pójdą. To jest jedna sprawa. A po drugie, sami nie możemy się jakoś prywatne osoby zwalniać z obowiązku troski o Polskę, o swój kraj. Jednym słowem, nie dać się przymulić w razie propagandzie, nie słuchać nic spodzie różnych, które wychodzą na ulicę, udając, prawda, obrońców demokracji. Jednym słowem, odróżniać fałszerzy od ludzi realnych, istotnych, ludzi prawych, ludzi szlachetnych, ludzi, którzy dążą do naprawy Polski.
Co panowie na to?
Miłe słowa pana Jana. Bardzo mu dziękujemy za te słowa. Ja powiem tak, marzy mi się sytuacja, żeby Polska była Polską, żeby w Polsce opozycja, twarda opozycja, będąca krytyczna wobec władzy, patrzyła tej władzy na ręce i mobilizowała ją do jeszcze większej i cięższej pracy, ale żeby była to opozycja, która nie posuwa się do łamania regulaminu, nie posuwa się do łamania prawa, kodeksu karnego, polskiej konstytucji i żebyśmy wspierali się w taki sposób, żeby ludzie od tej polityki się nie odwracali, bo jakby największą stratą czy kosztem wizerunkowym tych wszystkich rzeczy, które miały miejsce po 16 grudnia, będzie to, że ludzie, na których każdej partii politycznej powinno zależeć, czyli ludzie ideowi, ludzie, którzy chcieliby dla Polski zrobić coś dobrego, to będą ze wstrętem od tej polityki się odwracali. Chyba, a nawet na pewno, że taki był cel też tych działań. To, o czym mówił tutaj na antenie ojciec dyrektor, że ci inni szatani, niekoniecznie wewnątrz naszego kraju, ale i przede wszystkim z zewnątrz, no życzą sobie sytuacji, w której w polskim parlamencie dochodzi do awantur, do burda, może nawet do bijatyk. Życzą sobie sytuacji, w której polski parlament jest okupowany przez grupy ludzi zachowujących się niezwykle brutalnie, agresywnie i wulgarnie. I że sytuacja jest zdestabilizowana, że jest chaos wokół budżetu po to, żeby ci, którzy Polskę przez ostatnie 25 lat traktowali jak swoistego rodzaju kolonię, jako taki pewny rezerwuar łatwych pieniędzy, które można transferować kosztem budżetów domowych przeciętnej polskiej rodziny, no uświadomili sobie, że ten czas się kończy, bo rzeczywiście sobie to uświadomili, że my poważnie traktujemy swoje zobowiązania i dla nas w pierwszej kolejności liczy się interes naszego kraju, naszej ojczyzny, nasze bezpieczeństwo, interesy i również budżety domowe polskiej rodziny, a nie zapewnianie czy osłanianie miliardowych transferów do korporacji finansowych, które, tak jak już mówiłem, traktowały Polskę przez ostatnie dziesięciolecie jak taką dojną krowę, z którą można bez żadnych konsekwencji ograbiać i wyprowadzać tutaj miliardowe zyski.
Doświadczenie polityczne marszałka Brudzińskiego moje jest krótsze, no ale niewątpliwie pan premier Jarosław Kaczyński to polityk, który konsekwentnie od początku wolnej Polski działał na rzecz sprawienia, żeby Polska była rządzona w sposób uczciwy, żeby wyeliminować nadużycia, żeby Polska była krajem, który jest szanowany na arenie międzynarodowej. No i poprzez dwukrotne zwycięstwo w roku 2015, poprzez sformułowanie programu, który został przez naród poparty, premier Kaczyński doprowadził do tego, że mamy rząd, który realizuje te wszystkie założenia. Polska dotychczas była krajem, który był dostarczycielem taniej siły roboczej i rynkiem zbytu dla produktów, które powstawały gdzieś poza granicami. Teraz zmienia się. Polska jest krajem, który gwarantuje po pierwsze swobody obywatelskie, po drugie gwarantuje obywatelom to, że mogą korzystać z owoców wzrostu gospodarczego. No i po trzecie jest krajem, w którym nie ma władza, nie przyzwala na nadużycia. I myślę, że tyle wystarczy, żeby można było spojrzeć z optymizmem w przyszłość. A jeżeli do tego dodamy jeszcze wierność tradycji, poszanowanie dla naszej historii, wychowanie w szkołach w poczuciu patriotyzmu, dodamy do tego jeszcze obronę naszej cywilizacji łacińskiej, naszej kultury opartej o fundament chrześcijaństwa, no to myślę, że nic lepszego nie mogło nas spotkać, bo to jest właśnie istotą naszej wspólnoty narodowej, naszej wspólnoty państwowej, żeby zbudować silną pozycję Polski, żeby dać szansę, równe szanse każdemu, każdej Polce, każdemu Polakowi, młodym ludziom na start w dorosłe życie z możliwością zdobycia wykształcenia, z możliwością rozwoju swoich zamierzeń związanych czy to z działalnością gospodarczą, czy to z pracą naukową, w zależności od tego, jakie kto ma ambicje. I zadaniem państwa jest właśnie stworzenie warunków do tego, żeby każdy miał równy start w dorosłe życie.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś gośćmi Radia Maryja są pan Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu, i pan Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i zaproszonych gości, pana ministra i pana marszałka, Marcin z Morąga. Halo, halo.
Prosimy bardzo, panie Marcinie.
Słychać, dobrze.
Słychać.
Dobrze. Ja tak bym się odniósł do pewnych słów wypowiedzianych tutaj w audycji telewizyjnej, bo tam było wspomniane też o panu Grzegorzu Schetynie. On tam piastuje dość ważne stanowisko. I pan marszałek ładnie tutaj z tego wybrnął. Myślę, że bardzo grzecznie. Ale ja bym na to spojrzał inaczej. Ja bym spojrzał na to w ten sposób, że my jako społeczeństwo wybraliśmy nie Platformę Obywatelską, żeby zajmowała dalej tak ważne stanowiska, tylko po prostu Prawo i Sprawiedliwość jako Zjednoczoną Prawicę. I bym prosił, żeby tak na tą właśnie sprawę spojrzeć, bo wizerunek tamtej osoby i wypowiadane jego słowa, działania szkodzą. Szkodzą naszej ojczyźnie, szkodzą narodowi polskiemu. To jest jedna sprawa. Drugą sprawę to odnośnie tych ordynacji wyborczych, które pan Kaczyński, prezes, zapowiedział o zmianę i także o maksymalnie dwukadencyjność. Tylko że Trybunał Konstytucyjny miałby rozpatrywać, czy to prawo by jakby nie działało wstecz. No to jest wiadomo, że Trybunał mi się zdaje, z tego co mi się tak zdaje, że spojrzałby na to w ten sposób, że no prawo przecież nie działa wstecz, więc działamy tylko, że tak powiem, od dzisiaj i idziemy do przodu. Ja tutaj bym myślę, że powinien być taki nawias, że w tej ustawie nowej takiej odnośnie wyborów, ordynacji wyborczej, że nie powinny startować osoby na to samo stanowisko, które na przykład już piastowały dwie kadencje bądź więcej. Ja mam taki tutaj właśnie przypadek w mojej miejscowości w Morągu. Jest burmistrz, już sporo siedzi na tym stanowisku i z zachowaniu tego burmistrza można wywnioskować, że po prostu to stanowisko mu się należy. Bo był nawet taki właśnie taka sytuacja, że przed wyborami, które samorządowymi, które miały miejsce dwa lata temu prawie, no to wiceburmistrza usunął na pół roku przed wyborami, a to dlatego podał taki powód, że jest mało kreatywny. No, wszyscy tutaj dobrze wiemy, że po prostu zagrażał mu. To jest takie dwie sprawy. No, szczerze powiem, że jeszcze zgodzenie się na to CETA to takie trochę bolesne dla nas, dla społeczeństwa, bo wiemy, że niesie ogromne zagrożenia. No w sumie nie rozumiem, czemu się rząd na to zgodził. Nasz ukochany, wymodlony, wypłakany rząd. I panie ministrze, panie marszałku, jeszcze na sercu leży mi ta sprawa tak aborcji. Ja się tak czuję zobowiązany o tym wspomnieć. Pokładam nadzieję w Bogu i w mądrości, jaką dał Bóg panom, że ta sprawa również będzie uregulowana, bo nie możemy się zgodzić na to, aby nasze podatki szły na zabijanie, na mordowanie dzieci. Proszę nie odczuć i jakiegoś mojego głosu nie zrozumieć jako jakiś atak. Nie, po prostu to mówię z troski o dobro naszej ojczyzny, o uświęcenie całego narodu. A w tej intencji już niedługo z żoną będziemy rozpoczynać nowennę pompejańską, bo jedną za 3-4 dni kończymy, więc takie sprawy leżą mi na sercu. Z całego serca pozdrawiam, dziękuję za wszystko, co panowie robicie. Praca jest ogromna, praca jest widoczna i myślę, że pan minister Błaszczak, nie słodząc tutaj, nie, ale według mojej opinii zalicza się do najlepszych ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Razem z ministrem Macierewiczem, Ziobro, tutaj jeszcze Szyszko, a innych bym musiał przeanalizować. Z całego serca dziękuję.
Dziękujemy, panie Marcinie.
Bóg Najświętszy błogosławi w tym 2017 roku oraz błogosławieństwa Najświętszej Pani życzę. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Pan Marcin wraca do tematu, który podjęła pani Danuta. Dlaczego pan Grzegorz Schetyna z PO jest przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych?
Ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo zapłać panu Marcinowi, bo to już po raz kolejny mam przyjemność rozmawiania na antenie Radia Maryja właśnie z panem Marcinem. Dzwonił kilkakrotnie, kiedy byłem tu w Toruniu i kiedy uczestniczyłem w rozmowach niedokończonych. Też bardzo dziękuję za życzenia bożonarodzeniowe, które od pana Marcina otrzymałem. Naprawdę jestem zbudowany. Bóg zapłać też za modlitwę. Bardzo wiele osób podczas spotkań mówi, że modli się w intencji tej sprawy, którą chcemy przeprowadzić, a więc tej naszej wspólnej sprawy, tej dobrej zmiany. Jeśli chodzi o stanowiska dla opozycji, był taki dobry obyczaj. Nam zależało na tym, żeby utrzymać dobry obyczaj, żeby się odróżniać pozytywnie od tych, którzy przez 8 lat Polską rządzili. Oni, tak jak mówił pan marszałek Brudziński w części tej telewizyjnej, na tej telewizji Trwam, oni nie dopuścili do tego, żeby do Komisji do Spraw Służb Specjalnych, myślę do koalicji PO-PSL, żeby w tej komisji mógł pracować minister Macierewicz, minister Kamiński. Nie, bo nie. Powiedzieli, że nie, bo nie, nie zgodzą się na to. My chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której no, prawa opozycji też są szanowane, ale jak się okazuje, to co wydarzyło się w nocy z 16 na 17 grudnia i potem te tygodnie okupacji parlamentu pokazują, że ta opozycja nie chce współpracować w parlamencie. Parlament jest od tego, żeby rozmawiać, żeby przedstawiać swoje pomysły, koncepcje, rozwiązania programowe, no, chociażby sama nazwa, parlament, to jest miejsce, w którym się rozmawia, a oni okupują, rozmawiać nie chcą, blokują mównicę, blokują stół marszałka Sejmu. Teraz co prawda wycofali się, ale już zapowiadają, że to tylko zawieszenie. No, widać, że nie ma dobrej woli z ich strony. Nie ma dobrej woli. W moim przekonaniu, to chociaż to będzie decyzja, tutaj więcej na ten temat może powiedzieć marszałek Brudziński, to decyzja marszałka, trzeba wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy łamią prawo. Myślę tu o regulaminie Sejmu i także o kodeksie karnym, to już jest zadanie dla wymiaru sprawiedliwości. Jeśli chodzi o ochronę życia, no to jest tak, że rząd rozpoczął od przygotowania ustawy za życiem, a więc od przygotowania wsparcia dla tych rodzin, dla tych matek, które mimo no, trudnej sytuacji, mimo choroby swojego dziecka zdecydują się na urodzenie dziecka, bo to jest wartością. Życie jest największą wartością, a więc chcemy, aby stwarzać warunki ku temu, żeby ci ludzie, te rodziny, które są dotknięte właśnie takimi problemami, miały realne wsparcie od państwa polskiego, bo to jest zadaniem państwa polskiego. Jeśli chodzi o tą umowę o handlu z Kanadą, to jest pierwszy krok. My uważamy, że trzeba się przyjrzeć tej sytuacji. Umowa musi być ratyfikowana. My się z ratyfikacją nie spieszymy, a więc spoglądamy na to, co się dzieje i mogę pana, panie Marcinie, zapewnić, że nie podejmiemy żadnej decyzji, która mogłaby narazić interesy Polski i Polaków.
Ja sądzę, że pan minister bardzo obszernie i szczegółowo panu Marcinowi odpowiedział tylko jednym zdaniem. Na pewno, panie Marcinie, zgadzamy się w jednym, że pan minister Błaszczak jest jednym z najciężej pracujących, ale i niezwykle skutecznie, czego najlepszym dowodem to, jak przygotował Światowe Dni Młodzieży, szczyt NATO, czy zabezpieczył 11 listopada Marsz Niepodległości ministrem w rządzie pani premier Beaty Szydło.
Tak, bardzo
pełna, pełna zgoda. Panie
dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dziękuję Bogu, że się dodzwoniłem, a do was dzwonię często i nie mogę się dodzwonić. I witam ojca i ministrów naszych kochanych.
Pan nam się przedstawi i skąd telefon?
Ja dzwonię z Łódzkiego, Wojciech.
Dziękuję, proszę bardzo.
No co, Prawo i Sprawiedliwość to jest nasze takie wybawienie dla ludzkości, bo mamy taki rząd, który powstał na nasze, z naszego głosowania. Ja troszeczkę tak jestem poekscytowany, za co przepraszam, ale dzwoniąc się kiedyś, to jest wszystko zasługa ojca Rydzyka, bo gdyby nie telewizja Trwam, to byłoby ciężko, żeby to społeczeństwo po prostu dojrzało i żeby zagłosowało na PiS, na partię, która chce dla Polski dobrze. No i kochani, no co, no, trzymać tak zdrowo i trzymamy za was kciuki i żebyście po prostu pracowali tak, pracujecie. No co tutaj dużo, tylko nawet ja się nawet tak obawiam, że wam się nic nie stało, żeby róbcie to, co robicie i naprawiajcie ten kraj, bo jest dużo do naprawy. A stąd, żeby tak porozmawiać, to tematów jest morze. No na przykład taka sytuacja, jak premier Tusk obiecał niepłacenie abonamentu. To taka pierdółka, ale taka prawda. I okazało się co? Że to jest niedotrzymane słowo, prawda? Halo?
Tak, tak, słuchamy pana.
Także no, temat jest, w tym kraju trzeba dużo naprawić i ci, którzy to robią, tak jak Kaczyński.
Pan trochę rusza swoją słuchawką aparatu, czy gdzieś nam pan ucieka, Proszę się dyscyplinować, panie Wojciechu.
Ja jestem troszeczkę wzruszony, dlatego że dodzwonię się pierwszy raz. I tak jak powtarzam, to dzięki Radiu Maryja, bo właśnie te protesty, to oni się tak bali tego telewizji Trwam, tak jak się bali komuniści tej Radia Wolna Europa. To jest tak, można porównać to. Dopiero jak telewizja Trwam weszła na antenę i ludzie zaczęli oglądać. Ja sam nawet, ja sobie kupiłem taką, w Częstochowie kupiłem sobie satelitę i to mnie tak wciągło, że dzisiaj bez tej telewizji, bez tego radia ja po prostu bym nie funkcjonował normalnie, ja bym nie miał zdrowego rozsądku.
Dziękuję. Jakieś pytanie do naszych gości?
No, kochani, no, róbcie, macie dużo społeczeństwa za sobą. Chwała wam za to. Trzymać się zdrowo.
Dziękujemy.
Robić zdrowy, żeby pracować i zdrowy ten kraj, żeby był.
Dziękujemy, panie Wojciechu.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo, wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, panie Wojciechu. Rzeczywiście zgadzamy się co do tego, że ten proces budzenia narodu rozpoczął się od wspólnych manifestacji w sprawie przyznania miejsca na multipleksie telewizji Trwam. Oto wtedy właśnie w Warszawie odbyła się, moim zdaniem, najliczniejsza manifestacja. Wtedy policzyliśmy się, wtedy pokazaliśmy, że możemy być skuteczni, że jesteśmy podmiotem. Że jesteśmy podmiotem. No i później sytuacja tak się rozwijała, że doszło w 2015 roku do tego podwójnego zwycięstwa w wyborach, najpierw prezydenckich, a potem parlamentarnych. No niewątpliwie Radio Maryja, Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej to są wartości, bo tak jak rozmawialiśmy na wstępie, niezwykle istotne jest to, czy stworzone zostaną warunki do tego, żeby młodzi ludzie mieli szansę właśnie rozwoju w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, żeby mogli zakładać w Polsce rodziny, żeby mogli zdobywać wykształcenie, porządne wykształcenie. To jest niezwykle istotne i to niewątpliwie dzieło tu ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Adam z Niemiec.
Na wieki wieków, amen. Bardzo proszę.
Ojej.
Odważnie, wziąć powietrze, uśmiechnąć się do nas i do dzieła.
Szczęść Boże dla wszystkich.
Szczęść Boże, Bóg zapłać panu.
Ta opozycja to jest, że tak powiem, pomiot tych tak zwanej kiedyś dyktatury ciemniaków. To jest to samo. Oni, ponieważ ja tak szacuję, że oni po prostu mają duży strach, więc puszą się, tak jak to niektóre zwierzęta nabierają mnóstwo powietrza, robią się jak balon, żeby przeciwnika przestraszyć. Moim zdaniem to najlepsza była metoda zastosować, tak jak oni to stosują, ten atak niby taki, bo chcą zająć Prawo i Sprawiedliwość i całą tą frakcję rządzącą, zająć właśnie, zmusić ich do obrony, żeby się musieli ciągle opędzać, bronić i tak dalej. I najlepszą tak w tym wypadku metodą to jest właśnie atak i oni to stosują. Ale z mojego doświadczenia z kolei wiem, że najlepszym przy takim ataku, najlepszą obroną to jest kontra. I moim zdaniem dobrze by było, gdyby się znalazły, a myślę, żeby się znalazły może 1000, może 10 000, może 100 000 podpisów do Trybunału Europejskiego z oskarżeniem tego pana firma, jak się nazywa, ten, co jest w tej Komisji Europejskiej razem z piłkarzem i na ich obydwu, ponieważ teraz będzie sprawa właśnie tego budżetu roztrząsana, więc te podpisy, lista podpisów do taki pozew w dużej ilości ludzi, taki zespołowy pozew do tego Trybunału Europejskiego, że prawidłowo, demokratycznie wybrany rząd jest niszczony przez Komisję Europejską na wniosek byłych rządzących. To uważam, że to by po prostu wytrąciło im to poparcie z tej zagranicy. A tu do wewnątrz kraju należałoby moim zdaniem skopiować prawo niemieckie, to, które się nazywa Gesetz gegen Volksverhetzung, czyli przeciwko podburzaniu narodu. I taki jak to był ten jakoś pan Kijowski, to on powinien już siedzieć w więzieniu, nie mówiąc o tym prezydencie z Poznania. Przecież to jest nieprawdopodobne, żeby można było sobie tak prawo kaleczyć, ludzi kaleczyć i tak dalej, i tak dalej.
Dziękuję bardzo, panie Adamie. Dziękuję bardzo. Ja też przepraszam za to określenie pomiot, bo jeżeli to też myślę, że można innych słów używać, więc za nie przepraszam. Panowie. Pan marszałek.
No cóż, no, oczywiście ja też przyłączam się do tych słów ojca Grzegorza. Różnijmy się w tym sporze politycznym od naszych konkurentów, również tym, żeby nawet jeżeli ten spór jest intensywny i taki niezwykle bulwersujący, to nie wchodzić w ich, że tak powiem, kolejny, bo tym, którym na sercu leży to, aby Polacy byli narodem niezwykle skłóconym, niezwykle takim rozedrganym, no to tylko i wyłącznie się z takich sytuacji mogą cieszyć. Dziękuję panu za te wszystkie podpowiedzi, uwagi. My wsłuchujemy się w różnego rodzaju propozycje. Najlepszym dowodem to, że jak teraz w przeciągu tego ostatniego minionego weekendu miałem taką możliwość towarzyszyć panu premierowi Kaczyńskiemu w spotkaniach, które były organizowane w Poznaniu, w Gorzowie Wielkopolskim, w Szczecinie czy Gdańsku. To bardzo wiele właśnie takich uwag, takich głosów jak te, które tutaj dostajemy od państwa, czy to w formie telefonów, czy maili, czy podczas spotkań bezpośrednio. My z tych podpowiedzi czasami potrafimy czerpać pełnymi garściami i program, który przygotowaliśmy, w dużej mierze oparty był właśnie o to, że rozjechaliśmy się po całej Polsce, spotykaliśmy się we wszystkich powiatach. Słuchaliśmy Polaków, również wsłuchiwaliśmy się w głos Polonii. Cenimy sobie Polonię niezwykle i tutaj też warto podkreślić, że takim czynnikiem dzisiaj przez te ostatnie lata, bo teraz mam nadzieję będzie się to zmieniało, kiedy sprawy Polonii wróciły do polskiego Senatu, ale takim no można powiedzieć wręcz instytucją jedyną, która pełniła taką rolę integracyjną Polaków rozsianych po całym świecie, rolę tych, którzy w państwa domy, mieszkania, tutaj zwracam się do naszych rodaków, być może nas słuchających w różnych zakątkach Europy czy nawet całego świata, to było właśnie Radio Maryja i Telewizja Trwam. Myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby ojcu dyrektorowi, ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim ojcom, również tym, którzy pełnią tę posługę w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w innych krajach Europy i całego świata, z całego serca podziękować, bo gdyby zabrakło niejednokrotnie, o tym rozmawialiśmy, gdyby zabrakło Polakom rozsianym dzisiaj po całym świecie kapłana, księdza, to i te więzy z krajem byłyby dalece słabsze. Ten proces wynaradawiania postępowałby szybciej, a to, że już czasami ileś pokoleń naszych rodaków mieszkających za granicą myśli i modli się po polsku, to jest olbrzymia zasługa właśnie takiej pracy, takich dzieł jak te, które na co dzień możemy obserwować, czy to na wizji, czy w radiu, czyli Telewizji Trwam i Radio Maryja. Ale za te wszystkie głosy serdecznie dziękujemy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Eugeniusz z Wrocławia się kłania.
Prosimy.
Witam serdecznie gości i ojca Grzegorza. Na wstępie chciałbym złożyć serdeczne życzenia w nowym roku i poprzeć program, który przedstawia PiS. Życzę Państwu, aby wszystko Wam się dobrze spełniło. Mam pytanie do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dniu 3 sierpnia rozmawiałem z Panem Ministrem na antenie Radia Maryja i później przesłałem pismo też do Pana Ministra. Chciałbym zapytać, czy Pan Minister mógłby jeszcze raz zareagować w sprawie tego pisma, ponieważ nic się nie zmieniło w sprawie, o której opisywałem. Halo?
Tak, tak, dziękuję. A może pan przybliżyć sprawę, w jakiej pan do mnie pisał?
Tak, pisałem w sprawie budowy drogi obok kościoła i wynikającego z tego przestępstwa. Zgłosiłem to.
A jakie to, jaka to miejscowość?
Wrocław.
To Wrocławiu. Dobrze.
Tak. Zresztą mój telefon się wyświetlił. Gdyby pan minister był łaskaw do mnie na przykład jutro zadzwonić, to ja bym szerzej, nie chcę na antenie radia tego rozszerzać, to ja bym szerzej to panu opowiedział, bo ja się nie mogę zadzwonić do pana ministra.
Dobrze, to bardzo dziękuję. Ojciec,
pan telefon mój się wyświetlił, prawda?
Ojciec mi telefon przekaże.
No, bardzo proszę o telefon. Krótko porozmawiamy, sprawę wyjaśni.
Dziękuję bardzo, panie Eugeniuszu.
Ja serdecznie dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam serdecznie państwa radiu.
Dziękujemy panu.
Z
Panem Bogiem. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina Pasek-Doll, tym razem z Polonii, mianowicie dokładnie z Houston, z Teksasu. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana ministra i pana wicemarszałka. Powodem mojego telefonu jest to, że no cóż, tak bardzo wahałam się, żeby przedzwonić. Czy po prostu, czy mogę psuć ten mir tej wspaniałej rozmowy, bardzo pozytywnej, i słucham z ogromną przyjemnością i wdzięcznością, bo jestem po prostu podłączona w sprawie Polski, może 40 lat mieszkam za granicą. Ale proszę ojca, jestem w Polsce co roku z moją rodziną i są pewne problemy. Mianowicie, ja uważam się za Polkę, mimo że mam paszport amerykański. Ale dlaczego, tak właśnie zastanawiałam się, czy mogę w ogóle zadzwonić? Dlatego, że...
Tak, pani się... pani Halina, pani się już przełamała, to może spróbuj od pierwszego problemu,
nawet
tak?
Moja mama, która tutaj jest, powiedziała, nie dzwoni, nie psuj sobie humor, ale mnie, ja potrzebuję pewnej pomocy. W Polsce będę już w maju, bo obiecałam mamie nabożeństwo majowe w kościele w Rymanowie Zdroju. Na Podkarpaciu, pani, ale proszę ojca,
pani Halino, jeżeli mogę, to ja bym tam nie utożsamiał, to nie jest kwestia humoru. Jeżeli są ważne sprawy, proszę mówić. Pierwsza sprawa.
Dla mnie jest sprawa osobiście bardzo ważna. Po prostu bardzo źle jestem traktowana w Polsce przez osoby prywatne. Doszło do rękoczynów, ja wynajmuję mieszkanie i po prostu nawet nie mogę zaparkować samochodu. Zgłosiłam to na policję. Powiedziano mi, że ja sobie mogę rowem chodzić. Ja to mam wszystko, no mam za to dokumenty. Również przez cały poprzedni rok pisałam do policji właśnie na Podkarpacie, dokładnie w Rymanowie mieście. I po prostu chciałam się, skarżyłam przed tą osobę, która mnie po prostu, no nawet fizycznie trochę potraktowała. Po prostu straszy mnie. Chodzi oczywiście o pieniądze, bo zwykle o to chodzi. I co mnie bardzo zabolało, rozmawiając właśnie z policją w Rymanowie, powiedziałam im, to jest wina nawet nie ministra, to jest wina Ziobry. Mnie to bardzo boli, bo jestem bardzo propolska patriotką i katoliczką jestem. Słucham Radio Maria od wielu, wielu lat.
Pani Halino, ja panią rozumiem, ale ja też czasem mam problem zaparkować i też różnie ludzie na mnie patrzą. No i nie wiem, czy ja zaraz bym do ministra, czy do policji. Najwyżej odjeżdżam na inny parking, chyba że to pod pani domem. Jeżeli pani ma dom w Rymanowej i tam ktoś pani broni zaparkować samochód, to byłoby
dziwne.
Właśnie o to
chodzi, mi broni, bo ja tam nie mieszkam na stałe. Tylko po prostu wynajmuję przez cały raz mieszkanie, ale w tej chwili jestem właśnie tutaj w Stanach. I po prostu jestem pozbawiona tych takich praw, takich, do których jestem po prostu takich zupełnie normalnych, które ja powinnam, do których powinnam mieć dostęp. No ale widzi, i po prostu no...
Tylko, że wie pani co, jeżeli pole parkingowe na przykład jest przez kogoś zajęte, to trudno, żeby pani na przykład tam zaparkowała. Ja nie chcę jakoś tak bagatelizować tego, o czym pani mówi, tylko żeby rzeczywiście był to problem, który no, można w którąś stronę wziąć i rozwiązać.
Proszę ojca, ja próbowałam na wszystkie sposoby i mam z tym problemy i... Tak jak mówię, jestem 3-4 miesiące w Polsce, wydaję dużo pieniędzy, bo to jest osoba czteroosobowa. Chcę właśnie kupić, no może jak kupię dom, bo planuję to zrobić właśnie w Polsce, chcę zainwestować, bo wreszcie PiS doszedł do władzy, już się nie boję do Polski przyjechać. Może to zostanie rozwiązane, ale ja uważam, że mnie się po prostu dzieje krzywda, bo nie jestem traktowana, gdybym po prostu chyba popyskowała, brzydko powiedziała, to może jakiś byłby odzew, ale jestem kobietą i to już w pewnym wieku i mnie po prostu boli, że mnie traktują inaczej, aniżeli innych mieszkańców tej samej posiadłości. I uważam, że to nie jest fair. Po prostu to nie jest w porządku. Ja jestem do czego innego przyzwyczajona, zresztą panowie na pewno też, ksiądz również też. I uważam, że mnie się po prostu dzieje krzywda. Napisałam list do pana prezydenta, żeby jednak tą Polonię, jednak po prostu chciałabym jakąś odpowiedź uzyskać. Dlaczego jest tak, jak jest? Że
tylko ja powiem tak, wie pani co, no niech pani zadzwoni do Radia Maria, albo że pani przyjeżdża, ja pojadę z panią, no i zobaczymy, czy rzeczywiście jest tak, bo ja nie wiem, czy rzeczywiście musimy to roztrząsać. Pani mieszka teraz daleko, że mamy problem, bo ktoś nas źle potraktuje. Ja nie chcę pani powiedzieć, jak nas mnie ludzie potraktowali różnie. No tak to jest, że trzeba dochodzić, pewnie trochę czasu mija, zanim ten szacunek zdobędziemy, albo kogoś przekonamy. No nie wiem, panie ministrze, panie marszałku, czy i w takiej sprawie jakby poradzić komuś, kto przyjeżdża raz na jakiś czas z zagranicy i też no czuje się może, nie wiem, nie najlepiej, niekomfortowo, albo nawet, tak jak pani mówi, ktoś mnie przezywa, no to trochę jest, mi dokucza.
Ja nie chciałbym tu oczywiście wchodzić w kompetencje pana ministra, no ale policja państwowa jest instytucją hierarchiczną, zhierarchizowaną. Jeżeli pani ma takie wrażenie, że nie wiem, policjant policji powiatowej nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to jest szczebel wyżej, gdzie można się zwrócić o interwencję, jest komendant wojewódzki policji. Bo myślę, że w tym wypadku minister spraw wewnętrznych to już taka bomba atomowa, która by musiała być użyta, żeby przywrócić porządek na tym. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że bywa różnie i w takich szczególnie mniejszych miejscowościach czasami te zażyłości i kontakty między funkcjonariuszami policji, a lokalnymi, nie wiem, mieszkańcami są tak silne, że jak się pojawia osoba z zewnątrz, no to wtedy może być potraktowana w sposób nie tylko niegrzeczny, ale i niezgodny z prawem. No ale rzeczywiście, no nie wydaje mi się, żeby tutaj była możliwa nawet taka bezpośrednia interwencja, bo też mało informacji, no mało szczegółów, to by trzeba mieć udokumentowane. No trudno, żeby tutaj jakby angażować czas, pracę i osobiście
i
osoby.
I też tak myślę, że na antenie no nawet trudno no, to jakoś tak wziąć i osunąć i zweryfikować.
Tutaj mamy nadzieję, jestem przekonany. Bardzo też dziękuję za te miłe słowa pod naszym adresem, bo tak jak powiedziałem, no my mamy też świadomość, jak wiele Polonii zawdzięczamy jako partia polityczna, ale też jako naród, bo często było tak, że w tych bardzo trudnych momentach naszej historii zawsze na naszych rodaków za granicą, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych państwach świata, mogliśmy liczyć i tu też ukłony i dla pani mamy, bo taka, nie ukrywam, bardzo mnie ujęła ta pani historia i opowieść, że właśnie ze względu na to, żeby mamusia mogła wziąć udział w nabożeństwach majowych, pani przyjeżdża z mamą tutaj właśnie do Rymanowa. No takie piękne to, że wiem, że niejednokrotnie, nie raz, nie dwa ludzie mieszkający tu w Polsce na stałe mogliby się od Polaków mieszkających za granicą czy Polonii, tak tęskniących do tej, jak pisał Melchior Wańkowicz, kumkającej żaby, czy do takich właśnie nabożeństw, jak nabożeństwa majowe, nabożeństwa różańcowe w październiku, czy nabożeństwa czerwcowe, uczyć, że to właśnie państwo, Polacy mieszkający za granicą, jesteście dzisiaj nosicielami tego, co w naszej religii, w naszych zwyczajach, w naszej wierze, ale i w sprawach niezwiązanych z wiarą, a gdyby na trwale wpisaną w historię naszego narodu, jesteście jakby depozytariuszami tych wszystkich pięknych wartości.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Kłania się Eugeniusz z Gdańska.
Prosimy.
Ja mam takie pytanie do Państwa. Nie wiem, może nie mam pełnej informacji, czy jest taka ustawa z ubiegłego roku, chyba 1066, dotycząca, znaczy w założeniach jakichś ewentualnych interwencji w kraju, gdyby zaszły jakieś wyższe stany konieczności państw ościennych Unii Europejskiej. Czy jest szansa na to, żeby tą ustawę i kiedy w ogóle, jeżeli jest, kiedy można spodziewać się anulowania tej ustawy w obecnej sytuacji? Moim zdaniem jest ona raczej raczej po prostu nieaktualna, już niekonieczna, nie ma takiej potrzeby, a mało tego, ona moim zdaniem niesie pewnego rodzaju ryzyko, bo sytuacje na świecie, ściśle mówiąc w Europie, się bardzo często potrafią zmieniać, a póki co to w mojej ocenie jest to na papierze, że tak powiem, jako dokument, jako ustawa, no...
Chodzi o tą ustawę o udziale zagranicznych funkcjonariuszy,
no
tak?
No właśnie.
Lub pracowników w wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W mojej ocenie to się tak nazywa, ale gdyby się przyjrzeć... No ja mam... Nie mam pewnego zaufania do tej ustawy, więc dlatego stąd moja jakaś obawa, troska. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy panu.
Boże.
Tak, ta ustawa została przyjęta w poprzedniej kadencji. Nie w poprzednim roku, tylko w poprzedniej kadencji przez koalicję PO-PSL. Ona w mediach została nazwana ustawą o bratniej pomocy. Tak zwaną ustawą o bratniej pomocy. Tak, ona oczywiście zostanie uchylona. No, myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że my nie będziemy korzystali z tego rodzaju przepisów. Te przepisy nie mają sensu, a więc ta ustawa zostanie uchylona.
Proszę bardzo, Radio Maria. Halo, halo, słyszymy się?
Halo, słyszymy.
Bardzo
halo.
Pana proszę o głos. Skąd telefon?
Szczęść Boże. Rajmund z Warszawy.
Proszę bardzo.
Chciałbym pozdrowić przede wszystkim osoby tu obecne w studiu i następnie, które są nieobecne, a najbardziej opluwane w Polsce, to jest ojciec dyrektor i pan Kaczyński. To są dwie osoby w Polsce najbardziej chyba... No nie wiem, już nie chcę dalej nic mówić. I chciałem podziękować panu ministrowi za naprawę policji, tak ja bym to nazwał. Teraz można powiedzieć śmiało, że policjant to jest kolega na krakowskim przedmieściu. Nawet można porozmawiać w czasie 10 każdego miesiąca. Także to jest całkiem inaczej to wygląda. Następnie panu marszałkowi podziękować za ten walec, który przyjechał przez Sejm. Dobrze to wyszło, może jeszcze nie do końca, bo oni tylko zawiesili, no ale trudno. Ale jeszcze mam jedną sprawę. Panowie, błagam, nie podkładajcie się. Te nagrody przed świętami to była też bomba. Ja wiem, że może pracujecie, ale darujcie sobie. Wszyscy mamy ciężko. Także to Ciężka tam jest może praca, tylko że jest 10 na chętnych na jedno miejsce tam, na ten fotel w Sejmie. Także to wypadałoby się z tym wstrzymać. Także robili to poprzednicy, nie wchodźcie w ich buty. Następnie tu pan przed chwilą mówi o tej ustawie. To jest już przeszło rok, panie ministrze. Można już to było zrobić. I teraz jeszcze jedna, mi się wydaje, że ważna sprawa. Tylko to nie jest panów rzecz. Jak długo będą jeszcze ambasadorowie z zadania pana Gieremka rządzili w innych krajach? To nie to, że my tam pozwalamy, bo jesteśmy inni jak tego. Nie pozwalajcie, żeby ktoś sypał piasek w nasze tryby, bo taki ambasador robi bardzo złą robotę i później się okazuje, że tu prasa pisze niezbyt przyjemne rzeczy, tam niezbyt przyjemne rzeczy. No ale ambasador siedzi i się cieszy. O, ale mu dołożyli, ale dołożyli. Także to byłoby chyba wszystko. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy panie Rajmundzie. Szczęść Boże panu.
Panu zapłać za oceny też dotyczące funkcjonowania policji. To jest zadanie, które sobie postawiłem jako minister. Rząd postawił sobie takie zadanie, żeby właśnie policja, ale inne służby, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu pełniły rolę służebną wobec obywateli. To rzeczywiście jest niezwykle ważne. Stąd Światowe Dni Młodzieży. Wówczas rozmawiałem z komendantami, mówiłem, że policjanci, funkcjonariusze mają być pomocni pielgrzymom. To się przekłada także na te nowe formy, które wprowadziliśmy, a więc odciążenie dzielnicowych od działań administracyjnych, program dzielnicowy bliżej nas, przywracanie do życia zamykanych przez koalicję PO-PSL posterunków policji, tak żeby ludzie mogli z łatwością dotrzeć do policji w sytuacji zagrożenia, to także mapa zagrożeń bezpieczeństwa, więc anonimowo można zgłaszać sytuacje, uwagi, opinie, że dzieje się coś złego i to pozwala policji na skuteczne działanie. A to skuteczne działanie jest podstawą do budowania zaufania między stróżami prawa a ludźmi. To tak powinno być, jak w Stanach Zjednoczonych, że kiedy dzieje się coś złego, to można liczyć na wsparcie policjanta, a nie tak jak bywało wcześniej w naszym kraju, że policjant był kojarzony tylko z funkcjonariuszem, który jedynie zajmuje się represjami. Nie, to tak być nie może. Policja ma być służebna wobec obywateli i tą zasadę wprowadzamy, będziemy konsekwentnie tą zasadę wprowadzać. W związku z tym proszę też o uwagi, jeżeli mamy do czynienia z innym zachowaniem, to my będziemy wyciągać z tego wnioski, dlatego że ja oczywiście wyróżniam, dostrzegam tych policjantów, którzy nawet formalnie poza godzinami swojej służby reagują, kiedy widzą, że dzieje się coś złego. Stąd też tacy policjanci otrzymują nagrody, no ale także wyciągam konsekwencje wobec tych, którzy się sprzeniewierzają zasadom, bo tu postawa musi być jednoznaczna. Właśnie postawa służby to jest zadanie dla polskiej policji.
Ja odniósłbym się tutaj do pana słusznej uwagi i chciałbym powiedzieć to bardzo wyraźnie. Wszystkich ludzi, radiosłuchaczy szczególnie, którzy zostali zbulwersowani tą informacją, która pojawiła się w mediach o tych wysokich nagrodach. Chciałbym przeprosić, było to wysoce niestosowne. Na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że zostałem tą decyzją marszałka. Miło, mnie ukrywa, no bo każdy pracownik lubi być doceniany przez swojego przełożonego, ale jednak zaskoczony. To nie było tak, żebyśmy sami sobie te nagrody przyznali, tylko była to nagroda uznaniowa przez naszego przełożonego, czyli marszałka Kuchcińskiego. Na swoje też jak gdyby tutaj usprawiedliwienie mam tylko to, że faktycznie w tym samym dniu, kiedy dowiedziałem się, że te pieniądze wpłynęły, mając świadomość niestosowności, że przed świętami wiele w polskich rodzin no, boryka się z problemami, natychmiast przekazałem, jeszcze zanim wybuchła to ta jakaś afera medialna, przekazałem na cele charytatywne. Ale tak, ma pan rację, jest to niestosowne i tutaj no, muszę powiedzieć też, że była bardzo szybka reakcja pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który zebrał członków prezydium zarówno Sejmu, jak i Senatu. I no, jak to mówią młodzi ludzie, podjął bardzo szybką decyzję o tym, że wszyscy pozostali marszałkowie również powinni przeznaczyć te pieniądze na cele charytatywne, ale to jest mniej ważne od tego, co zostało wspólnie ustalone również z marszałkiem Kuchcińskim, że do momentu, kiedy jako politycy odpowiedzialni dzisiaj za losy kraju, również za wzrost gospodarczy, nie spowodujemy, że w przeciętnej polskiej rodzinie nie pojawi się więcej pieniędzy w ich budżetach domowych, kiedy Polacy, do momentu, kiedy Polacy nie odczują we własnych portfelach dobrych owoców naszych rządów, to znaczy wtedy, kiedy realnie wzrosną uposażenia, pensje, ale również emerytury, renty. W Sejmie, jeżeli będziemy oczywiście za niego odpowiadać i w Senacie, nie będzie żadnych nagród. I to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, bo rzeczywiście ma pan rację, że my, jeżeli chcemy sobie zasłużyć na to, żeby Polacy nam zaufali przy okazji kolejnych wyborów i na nas zagłosowali, abyśmy mogli kontynuować naszej władzy, to nie możemy wchodzić w buty naszych poprzedników. I nie możemy stwarzać takich sytuacji, które również dla naszych wyborców są sytuacjami nieakceptowalnymi i stawiającymi też państwa radiosłuchaczy, którzy przyznają się do tego, że popierają Prawo i Sprawiedliwość w trudnej sytuacji później, gdy ludzie, którzy się z państwem nie zgadzają, mówią, no to macie, to wybraliście takich samych, jak i poprzednich, że sobie tutaj, prawda, o siebie dbają, a o Polaków nie mają zamiaru. Także jeżeli ktoś tą sytuacją poczuł się w jakikolwiek sposób urażony, zaskoczony, zdegustowany, to przepraszam i na pewno będziemy z tego wyciągnęliśmy już wnioski. Tutaj pan premier Kaczyński no podjął natychmiastowe działania i interwencje w tej sprawie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Roman z Lublina.
Szczęść Boże.
Dzwonię z taką sprawą do zgromadzonych w studiu pana ministra i pana marszałka. Mianowicie, tak mi się wydaje, że w związku z tym, że jest w Europie, szczególnie zachodniej, zagrożenie terrorystyczne i a wiadomo, wcześniej było w USA, potem Anglia, potem Hiszpania, Francja, długo nie było nic w Niemczech, wreszcie w Niemczech. No i zapala się taka lampka czerwona, że no, coraz bardziej pod granicę podchodzi Rzeczpospolitej to zagrożenie. I tak mi się wydaje, że może jakby z ministerstwa wypłynęło takie specjalne pismo do prezydentów miast, do przedsiębiorców, którzy mają sklepy, markety, takie szczegółowe wytyczne, jak się zachować w razie ewentualnego jakiegoś takiego ekscesu, czy bombowego, czy jakiejś strzelaniny i wręcz, żeby właśnie jacyś fachowcy w tej dziedzinie policyjni przeszkolili przedsiębiorców, pracowników jakiegoś takiego marketu, jak się zachować, żeby jak najmniejsze jakieś ewentualne skutki, oczywiście nie daj Boże, żeby czegoś takiego nie było, aczkolwiek tak jak kiedyś jeden minister powiedział w radio, że skoro, że właśnie mądry człowiek by powinien brać wszystkie pod uwagę ewentualności. I skoro jest jakieś takie ryzyko, to w razie czego no wszystko robić, żeby czegoś takiego nie było. Skoro właśnie w kraju są służby najprzeróżniejsze dla bezpieczeństwa, to wszystkie brać pod uwagę ewentualności. I te najlepsze, że nigdy nic nie będzie. No i nawet czarne scenariusze ewentualnie wziąć pod uwagę, że może nie daj Boże coś takiego, żeby nie stało się. I jeszcze może tak szybciutko się stało, bo to już audycja 35 się kończy, wiadomo. Jeszcze może taką sprawę. Na przykład w Lublinie jest taka ulica, gdzie legalnie, normalnie stoją chłopaki, no to pane szkoda ich, ale przynajmniej nie zabijają, nie kradną. Ale na oczach wszystkich, na ulicy i namawiają na papieroski. No. I tak myślę, a za czasów Donalda Tuska, no to i afera hazardowa była, szef CBA wykrył aferę hazardową, to go zwolnili i jeszcze potem osądzili. To myślę, no to różnie się dzieje, no to nie wiem, czy coś będzie, ale takie coś się dzieje jednak. Ale jak przeczytałem w Kurierze Lubelskim, to jest skomplikowana sprawa. Był obszerny artykuł, to jest skomplikowana sprawa. Myślałem, że to jest proste jak drut do rozwiązania dla policji i innych służb. Ale to jest skomplikowana sprawa, okazuje się bardzo. No i jeszcze może ostatnią taką sprawę właśnie powiem i dla pana marszałka. Na marginesie powiem, że bardzo się cieszę, że tyle dobrych ludzi pracuje w rządzie, no. I tyle dobrych spraw. No. Najciekawszych snach, najbardziej takich cudownych snach bym sobie nie wymarzył, że takie będą piękne zmiany. Ale wracając do konkretów i bardzo szybko, mianowicie tak sobie myślę, jak ktokolwiek wpadłby do tego Sejmu z jakimiś swoimi kolegami i jakoś tam czmychnął między Strażą Marszałkowską i wpadł do tej sali, do tej mównicy sejmowej i okupował, to godzinę by tam te osoby nie były, bo albo straż by sobie pewnie dała radę po pierwsze, ale a nawet jakby nie dała, to jakaś tam grupa szturmowa, nie wiem, policji, wojskowa to by tak zrobiła, żeby ci ludzie wyfrunęli stamtąd. Prosto do aresztu policyjnego, potem szybciutko prokurator i już teraz to by byli skazani. A chciałbym się powiedzieć, wystarczy być posłem, mieć immunitet. Co prawda to jest ich wasze tam miejsce pracy, panowie, ale wystarczy być posłem i są wtedy równiejsi, jak mówi minister Ziobro, i wtedy są ponad prawem, nic im się nie dzieje. Także oczywiście nie dążę na siłę, żeby jakieś były tam kary i tak jak premier Tusk, jak wróci, żeby od razu nie wiadomo co tam robić, bo przecież choć za ich rządów ciągali po sądach i ministrów przeróżnych i po sądach i teraz on ma takie ryzyko, że też może być ciągany po sądach i prokuraturach. Ale
dziękuję bardzo panie Romanie.
Dobrze, że już się rozgadałem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu. Szczęść Boże.
To może zacznijmy od ostatniej sprawy. Otóż rzeczywiście przez lata tak było, że byli równi i równiejsi. Z tym trzeba skończyć. I ci, którzy łamią prawo, bez względu na to, czy są posłami, czy zwykłymi ludźmi, powinni odpowiadać za złamanie prawa. To nie może być tak, że poseł może łamać prawo. To jest niedopuszczalne. Tak przez lata było, tak być nie może, więc ci, którzy łamali prawo podczas okupacji sali plenarnej i stołu prezydialnego, stołu marszałka, odpowiedzą za to. Regulaminowo są to kary finansowe, ale także w moim głębokim przekonaniu powinni odpowiedzieć przed prokuratorem, bo tu mieliśmy do czynienia również ze złamaniem przepisów kodeksu karnego. Druga sprawa z Lublina. Ja nie znam szczegółów, ale chciałbym przypomnieć, że w całej Polsce mamy mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Na stronie internetowej policja.pl po wejściu w odpowiednią zakładkę, zgodnie z podziałem terytorialnym na województwa, potem miasta, gminy, możemy zgłosić anonimowo, że dzieje się coś złego. Takie zachęcam do tego, żeby takie zgłoszenia przedstawiać, dlatego że wówczas będzie to wskazówka dla policji dotycząca rozpoczęcia działań. Mam nadzieję, że skutecznych działań. Ta forma sprawdza się. W piątek miałem odprawę z komendantami wojewódzkimi policji i tam składano raporty dotyczące przede wszystkim przygotowania na ferie, bo już zaczęły się w 5 województwach w Polsce ferie zimowe dla dzieci, ale także komendanci mówili o mapie zagrożeń bezpieczeństwa. To jest rzeczywiście skuteczne narzędzie dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom. I jeszcze pierwsze pytanie dotyczyło zagrożeń terrorystycznych. Otóż ja przede wszystkim chciałbym zaapelować do radiosłuchaczy, żebyście Państwo byli ostrożni, kiedy podróżujecie na zachód Europy, no bo zamachy terrorystyczne, czy to w Niemczech, czy we Francji, czy w Belgii, niestety mają miejsce. Zresztą we Francji, ja myślę, że mało się o tym mówi, ale jest stan wyjątkowy, związany właśnie z zagrożeniem terrorystycznym. Tam trzeba zachować szczególną uwagę i szczególne środki bezpieczeństwa. A w Polsce? W Polsce tego problemu nie mamy. Polska jest krajem bezpiecznym, chociaż oczywiście nie można bagatelizować żadnych zagrożeń. Jeśli chodzi o przeszkolenia, no to jest bardzo ważna sprawa. Zrezygnowanie z obowiązkowej służby wojskowej spowodowało, że Polacy nie mają przeszkolenia wojskowego. Dlatego jest olbrzymia nadzieja, którą pokładamy w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jest też bardzo duże zainteresowanie uczniów już od szkół średnich klasami mundurowymi. To są wszystko takie formuły, które dają sposobność uzyskania przeszkolenia i możliwości reakcji skutecznej w sytuacji zagrożenia. Natomiast ci, którzy takiego przeszkolenia nie przeszli, proszę polegać na służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Stąd bardzo ważna jest funkcja dzielnicowego. Ja już mówiłem w tej audycji kilkakrotnie o tym, jeżeli zauważymy, że dzieje się coś złego, że dzieje się jakiekolwiek zagrożenie, nie bagatelizujmy. Zgłaszajmy tą sprawę. W internecie, na stronie policja.pl, po znalezieniu zakładki Moja Komenda, możemy znaleźć imię, nazwisko, stopień i numer telefonu, w tym telefonu komórkowego do dzielnicowego, który jest zobowiązany do patrolowania naszej dzielnicy, miejsca, w którym mieszkamy, miejsca, w którym znajduje się szkoła, do której chodzą nasze dzieci. Reagujmy, bo w ten sposób wyeliminujemy zagrożenie.
Panowie, co chcielibyśmy powiedzieć na podsumowanie naszego spotkania? Mówimy dziś temat bezpieczeństwa i dalszy rozwój Polski. Pan chociażby marszałek powiedział, że nie chcielibyśmy, żeby politycy nas zawiedli. Postawiliśmy na nich. Jakby wielu ludzi się cieszy rządem i osiągnięciami tym, że wprowadzamy zmiany, które nie są dla jakiejś wolskiej grupy, tylko służą państwu, służą narodowi. I w jaką stronę idziemy, co panowie planują, co należałoby zrobić w najbliższej przyszłości?
No przede wszystkim konsekwentnie to, o czym już mówiliśmy, będziemy niezależnie od tego, jak mocno będą nas krytykować tutaj wewnątrz kraju, nasi konkurenci, media nam nieprzychylne, i również niezależnie od tego, jak będą nas krytykować za granicą, ci, którzy niekoniecznie życzą sobie Polski silnej, zasobnej i bezpiecznej, robić swoje. Pewno błędów nie popełniamy. Już miałem okazję tutaj na antenie za taki czy inny błąd przepraszać. Przeprosin nigdy nie za wiele. Ale chciałbym zadeklarować jedną bardzo ważną rzecz. Otóż my z tej drogi, na którą weszliśmy dzięki Państwa zaufaniu i głosom, które również ze strony środowiska rodziny Radia Maryja na nas popłynęły, nie ustąpimy. Państwo polskie nie będzie abdykowało przed awanturnikami. Potrafimy zachować porządek, o czym wielokrotnie dawał już tego dowody obecny tutaj ze mną w studiu Mariusz Błaszczak, w sytuacjach, w których wydawało się, że do konfrontacji musi dojść. My będziemy robić wszystko, aby Polacy rzeczywiście odczuli zmianę. Odczuli zmianę jakościową i odczuli zmianę też taką w wymiarze szacunku, żeby poczuli się rzeczywiście równoprawnymi obywatelami, żeby zniknęło to poczucie równych i równiejszych. I chciałbym zadeklarować i obiecać Państwu, że z tej drogi zmiany, przemiany Polski nie ustąpimy i za te wyrazy wsparcia i przede wszystkim modlitwę chciałbym Państwu podziękować. A już na sam koniec chciałbym Państwa też bardzo serdecznie poprosić, szczególnie mieszkańców Warszawy. Jutro kolejna rocznica śmierci pani Jadwigi Kaczyńskiej. Była niezwykłą kobietą, dała naszej ojczyźnie jako matka dwóch wybitnych ludzi, świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i naszego lidera Jarosława Kaczyńskiego. Jutro w jej intencji o godzinie 19 w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu będzie odprawiona msza święta. Być może jest to okazja, gdyby ktoś z Państwa z Warszawy czy z bliskiej okolicy Warszawy miał taką możliwość, czas, to zapraszamy serdecznie, żeby wspólnie na tej mszy być. I druga sprawa, o którą chciałem Państwa poprosić tutaj w trakcie tej audycji, zobaczyliśmy z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem, że po takiej dzielnej walce ze śmiertelną chorobą zmarł nasz konkurent polityczny, były rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej Tomasz Kalita. Był to człowiek, który dał u schyłku swojego życia piękne świadectwo, jak ważnym w życiu ludzi, szczególnie dotkniętych cierpieniem i chorobą, jest Radio Maryja. On był zupełnie innego świata politycznego, ale potrafił jako cierpiący człowiek w szpitalu docenić ten fenomen, jakim jest Radio Maryja i dlatego chciałbym poprosić i dał temu świadectwo. Więc chciałbym poprosić tych z Państwa, którzy nas jeszcze słuchają, aby również w swojej modlitwie wspomnieli tego przedwcześnie zmarłego człowieka, który, tak jak powiedziałem, stał po innej stronie barykady, ale w przeciwieństwie do wielu potrafił się różnić i spierać w sposób godny. I dlatego myślę, że powinniśmy też pana Tomasza Kalita, szczególnie jego małżonkę i rodziców bliskich właśnie dzisiaj taką modlitwą objąć. Także dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Jak mówi ojciec dyrektor, aleluja i do przodu, a my z Państwa pomocą na pewno damy radę.
Bardzo dziękuję. To był głos pana marszałka pana Joachima Brudzińskiego. Panie ministrze.
Ja chciałbym zapewnić Państwa, że będziemy konsekwentni we wprowadzaniu programu Prawa i Sprawiedliwości, tego programu, za którym opowiedzieli się większość głosujących w wyborach 25 października 2015 roku, że nie wycofamy się, że mimo tych wszystkich nacisków, mimo tej agresji, mimo tych ataków, nie ustąpimy, dlatego że mamy głębokie przekonanie co do słuszności tych zamierzeń, które zostały sformułowane w programie Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy ludźmi, którzy nie przyszli do polityki, żeby realizować własne korzyści, tylko jesteśmy ludźmi, którzy przyszli, żeby zająć się polityką w trosce o dobro wspólne. Tak to formułował konsekwentnie od wielu, wielu lat pan premier Jarosław Kaczyński i tak będziemy działać, żeby doprowadzić do tego, żeby Polska była krajem wolnym, żeby była krajem sprawiedliwym, żeby była krajem, w którym są dobre warunki do życia, do rozwoju dla młodych ludzi, żeby Polska była krajem dostatnim, żeby Polska była krajem, który jest mocno osadzony w kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej. To są źródła, z których nie powinniśmy rezygnować, a poprzednia koalicja wielokrotnie od tych źródeł odstępowała. Demokracja, tak jak wspominał święty Jan Paweł II, pozbawiona wartości, zmienia się w jawny albo ukryty totalitaryzm, a więc ten system wartości jest podstawą dla naszego funkcjonowania. W warunkach polskich depozytariuszem tych wartości jest Kościół rzymskokatolicki, a więc tu poszanowanie dla Kościoła jest jedną z podstawowych wartości. A więc rzeczywiście, tak jak mówił pan marszałek Brudziński, alleluja i do przodu, będziemy realizowali te wszystkie zamierzenia. I ja też dołączam się z jednej strony do zaproszenia. Jutro msza święta w czwartą rocznicę śmierci świętej pamięci pani Jadwigi Kaczyńskiej. Warszawa, Kościół Świętego Krzyża o godzinie 19:00. I również chciałbym złożyć kondolencje wszystkim bliskim świętej pamięci Tomasza Kality, który był rzeczywiście po drugiej stronie sceny politycznej, ale który pod koniec swego życia, kiedy został dotknięty tą chorobą, dał świadectwo właśnie wiary. Niech odpoczywa w pokoju.
Bardzo dziękuję. Byli z nami dzisiaj pan Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu, i pan Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Temat rozmów: bezpieczeństwo i dalszy rozwój Polski. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony.